Drodzy Państwo, proszę o zajmowanie miejsc. Proszę o zajmowanie miejsc. Otwieram 15. sesję Rady Gminy Gardeja. Witam bardzo serdecznie Państwa radnych, Pana Wójta, Państwa kierowników. Bardzo serdecznie witam sołtysów, mieszkańców gminy Gardeja, ale najbardziej tutaj witam zaproszonych gości. Panią Irenę Kopik, prezesa zarządu Powiśniackiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie oraz panią Iwonę Floriańską, wiceprezesa zarządu Powiśniackiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie. O, również witam i panią Reginę Wróbel, księgową gminnej spółdzielni Samopomoc Chorska w Gardei. Drodzy Państwo, nie tak dawno słyszeliśmy w mediach o tragicznych wydarzeniach, jakie miały miejsce w Paryżu. Uczcimy minutą ciszy ofiary tych tragicznych wydarzeń. Proszę Państwa, na 15 radnych, 14 radnych obecnych, czyli stwierdzam prawomocność naszych obrad i przedstawię Państwu porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Przepraszam. Punkt trzeci, sprawozdanie wójta z działalności w okresie między sesjami. Punkt czwarty, interpelacje i wnioski radnych. Punkt piąty, odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych. Punkt szósty, zapytania sołtysów. Punkt siódmy, odpowiedzi na zapytania sołtysów. Punkt ósmy, przygotowanie do okresu zimowego 2015-2016 dróg w gminie. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwał pod punkt A w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków do oczyszczalni na terenie gminy Gardeja. Pod punkt B w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienie od tego podatku w roku 2016. Pod punkt C w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości rolny i leśny obowiązujący na terenie gminy Gardeja. Podpunkt D o zmianie uchwały nr 10/45/2015 Rady Gminy Gardeja z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Podpunkt E o zmianie uchwały nr 5/15/2014 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2015 rok. Punkt 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt 11. Zapytania i wolne wnioski. I punkt 12. Zamknięcie obrad sesji. Uwag nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu drugiego. Punktu trzeciego. Poproszę o sprawozdanie wójta z działalności w okresie między sesjami. Bardzo proszę, panie wójcie.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście, pragnę przedstawić sprawozdanie z działalności wójta gminy Gardeja pomiędzy sesjami. 30 października 2015 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei odbył się wernisaż połączony podsumowaniem drugiego ogólnopolskiego biennale plastycznego pod hasłem Człowiekiem jestem, nic co ludzkie nie jest mi obce. Komisarzem wystawy był Piotr Szefer. 3 listopada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku spotkałem się z panem dyrektorem. Omawialiśmy sprawy współpracy. Omawialiśmy sprawy drzew, przejścia dla pieszych w Otłowcu i Gardei, nawierzchni, naprawy nawierzchni, zresztą nawierzchnia była naprawiana w ostatnim czasie. 5 listopada 2015 brałem udział w treningu obrony cywilnej. 6 listopada mieliśmy spotkanie z sołtysami z terenu gminy Gardeja. Omawialiśmy przygotowania do okresu zimowego i bieżące sprawy w sołectwach. I w sali Gminnego Ośrodka Kultury brałem udział w takim spotkaniu Kawa na ławę, sąsiedzkie spotkania z cudzoziemcami, spotkanie z małżeństwem polsko-kanaryjskim. To na prośbę męża nie pisaliśmy polsko-hiszpańskim, a polsko-kanaryjskim. 6-7 listopada jedno z kół łowieckich w naszej gminie Knieja obchodziło 70-lecie swojego powstania i podziękowałem w imieniu mieszkańców za współpracę. I tu się zatrzymam. Prezes Koła Łowieckiego Knieja prosił o spotkanie z sołtysami na temat odszkodowań. Oczywiście zgodziłem się, jak będziemy mieli spotkanie z sołtysami, to serdecznie zapraszam na to spotkanie. Zobaczymy, co powie pan prezes. Myślę, że takie spotkania są niezbędne, potrzebne. 11 listopada odbyły się obchody Narodowego Święta Niepodległości. Odbyła się msza za ojczyznę, złożenie wieńców, kwiatów przed tablicą pamiątkową. I chciałem podziękować wszystkim uczestnikom tej uroczystości, pocztom sztandarowym, delegacjom za uczestnictwo. Można powiedzieć, że udział w tych uroczystościach od kilku lat, można powiedzieć, że te same rodziny, te same osoby biorą udział. Za to im serdecznie dziękuję, za patriotyczną postawę i przykład dla młodych ludzi. 12 listopada odbyło się zebranie w świetlicy w Bądkach. Omówiliśmy sprawy sołectwa i wszystkie takie bieżące, które dotyczyły Bądek, tematy. 13 listopada brałem udział w spotkaniu w sprawie planu niskoemisyjnej gospodarki dla gminy Gardeja. Taki dokument jest niezbędny do aplikowania po środki unijne. My takiego dokumentu nie mamy. Do końca roku będziemy posiadali i będziemy prosili Radę o zatwierdzenie tego planu. W nim będą ujęte m.in. ocieplanie budynków, zmiana systemu ogrzewania, spalania, też na drogi, chodniki, wszystkie aspekty, które dotyczą właśnie tej bezpieczeństwa, tej gospodarki niskoemisyjnej. Zresztą nie wiem, czy Państwo wiedzą, nie pamiętam, 1 października czy 1 listopada weszła taka dyrektywa unijna dotycząca zastosowania w nowych pojazdach produkowanych w Unii i importowanych czujników ciśnienia powietrza w oponach. To było w 2007 czy 2008 wprowadzone w Stanach Zjednoczonych i sprawdziło się i Unia Europejska, Komisja również wprowadza te zasady. Także jak ktoś kupi taki samochód, ktoś z tymi urządzeniami, to trzeba wiedzieć, że to urządzenie tam jest, bo to nie jest takie tanie. Brałem udział również w szkole podstawowej w Morawach w wieczorze poezji jesiennej biblioteki. Chciałem podziękować pani dyrektor, nauczycielom, pracownikom pomocniczym, dzieciom przede wszystkim, rodzicom, opiekunom za wspaniałą dekorację, choreografię, występy. Naprawdę bardzo profesjonalnie te występy są w szkole podstawowej w Morawach organizowane. 20 listopada w sali Gminnego Ośrodka Kultury brałem udział w wystawie poplenerowej Wandowo 2015. To nasza młodzież, 18 młodych artystów na pracę. Dzisiaj są zdjęte ze względów organizacyjnych, ale naprawdę w przepływie tych kilku lat tej pracy opiekunów pana Piotra Szefera, dyrektora Emiliana Jaworowicza i Marcinkę, pana Marcinkiewicza, Jeżeli się pomylę, to przepraszam. Z Bydgoszczy to widać bardzo duży postęp. No i również gratuluję rodzicom, opiekunom. Była pełna sala gości. 23 brałem udział w pracach Komisji Rady Gminy Gardeja. Wspólnie z wszystkimi komisjami obradowaliśmy. 24, czyli wczoraj, brałem udział w Prezydium Zarządu Powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwidzynie. Omawiano sprawy zebrań zarządów gminnych, zebrań jednostek OSP. U nas jest, dla przypomnienia, 6 jednostek OSP, dobrze, prężnie działających. Omawiano szkolenia, koncentrację sił Straży Pożarnej. Najbliższa koncentracja będzie jutro na terenie Styropian plus Czarne Dolne. I chciałem serdecznie podziękować za współpracę Radzie Gminy. Chciałem podziękować wszystkim sołtysom za współpracę, kierownikom jednostek, pracownikom Urzędu Gminy oraz mieszkańcom naszej gminy. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jakieś uwagi? Bardzo proszę, radny Wiśniuch.
Panie Wójcie, nie uwaga, tylko pytanie co do tego spotkania z dyrektorem generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jak już wójt powiedział, że było spotkanie w sprawie przejścia dla pieszych wodłowców, to chciałbym się zapytać, czy już jakieś decyzje, czy może jakieś informacje. Dziękuję.
Oni wykonują, dostaliśmy informację, że jest wykonywany taki audyt na temat, czy to przejście będzie uzasadnione. To jest oczywiście z urządzeniami i czy będzie można to zainstalować. Jakie tam, oni sprawdzą, ile tam osób przechodzi w ciągu dnia. Te wszystkie, ja nie jestem fachowcem tej dziedziny, ale trwają prace w tej sprawie. Będę w piątek jeszcze, jestem umówiony z dyrektorem, więc będę też jeszcze pytał dalej, jak to daleko się posuwa, bo jak jestem na spotkaniu, to też pan dyrektor pyta z naszej strony, co jak tam daleko, tam w sprawie naszej współpracy. Także będziemy jeszcze monitorowali dalej w tej sprawie. I tak samo dotyczy Gardei, tutaj koło urzędu, gdzie żeśmy rozmawiali. Nie chciałbym tu w Gardei zablokować przejścia do sklepu, do piekarni, bo w pierwszej rozmowie wyszła taka, w jakiejś tam gminie właśnie też wystąpili o pasy i później ciągła linia powstała, przy ciągłej linii zablokowane będzie dojście do, bo tam chodzi o bezpieczeństwo. Jak będą samochody tam wjeżdżać, a tiry się pakują z Kwidzyna albo z Grudziądza, jak jadą. Ci w prawo, a tamci, no jedni drudzy w prawo. Tak. Także tutaj jest bardzo delikatna, będę prosił dyrektora, że jeżeli takie wyjdzie w tym, żeby nam nie zablokowali działalności gospodarczej, tych sklepów, tych działek. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radna Stawarz.
Chciałabym bardzo podziękować za wycięcie drzew i krzaków przy koloniach w Tyganach, ale mam jeszcze jedną prośbę taką. Wcześniej mówiłam o pomalowaniu pasów. Wiem, że były tam to jakieś oddziaływania były, ale w dalszym ciągu te pasy przy kościele i przy szkole nie są pomalowane. Chciałabym, żeby jeszcze był przywieziony tłuczeń, żeby on po prostu leżał, bo fajnie była zrobiona droga, wszystko było fajnie, znowu popadało i znowu mamy dziury. Żeby to nawet we własnym zakresie po prostu ludzie, no gospodarze czy tam mieszkańcy, którzy tam po prostu sobie przywiozą, dowiozą i pozasypują, żeby to już nie obciążało w jakiś tam sposób urzędu gminy. Chciałabym, żeby również było lustro tutaj, jak się wyjeżdża przy kolonii.
Pani radna, przepraszam bardzo, tak. No chyba nie w tym punkcie jesteśmy jeszcze.
Tak. No ale jak już mam... No,
zawsze będzie mogła Pani głos zabrać, no ale nie w tym punkcie. No, nawet wójt nie będzie teraz odpowiadał.
Ale ja nie to znaczy nie, ja tylko powiem, nie trzeba odpowiadać.
Bardzo proszę, żeby Pani to w wolnych wnioskach ewentualnie się wypowiedziała.
Tak?
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radny Szyciński. No, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, jak zauważyliście, mamy tutaj znakomitych gości, których tutaj sobie pozwoliłem zaprosić na prośbę pana radnego Duszyńskiego. Akurat no, ta prośba była podyktowana tym, iż no, są jakieś tutaj decyzje zarządu Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie odnośnie punktów kasowych w Czarnym Dolnym i w Wandowie. Myślę, że tutaj bliżej pani Irena Kopik, prezes Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie, tutaj nam przybliży, ewentualnie uspokoi mieszkańców, co w zamian otrzymamy, czym to jest podyktowane. Bardzo proszę panią tutaj do mównicy. Tak, tak, bardzo proszę do mównicy.
Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwa witam. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tej sesji, ponieważ, tak jak tu powiedział Pan Przewodniczący, chciałabym przybliżyć niektóre aspekty i okoliczności naszych decyzji. A wiemy, że bezpośrednia rozmowa najwięcej wprowadza do różnych niepewności czy wątpliwości. Otóż na pewno są dwa aspekty. Jeden ekonomiczny, który no, zaraz Państwu przedstawię, w żaden sposób nie da się wytłumaczyć istnienia w dalszym ciągu tych dwóch placówek. Drugi aspekt społeczny i tu Państwu powiem, co myśmy zrobili w tym względzie, żebyście Państwo jak najmniejszą uciążliwość odczuli. Muszę zacząć od tego aspektu ekonomicznego. Wiadomo, jeżeli nie można dużo zarobić, a wiemy, że w bankowości, w całym sektorze bankowym zyski banków spadają, marże się kurczą, więc banki starają się szukać oszczędności. No oszczędności po stronie oczywiście kosztów. Chciałam Państwu powiedzieć, jak wygląda opłacalność tych placówek. Jeżeli chodzi o lokal w Wandowie, roczny czynsz wynosi 6, będę mówiła tak w zaokrągleniu, 6800. Czynsz za lokal w Czarnym Dolnym wynosi 6100. Natomiast przychód roczny Wandowa, to jest przychód, nie mówię o zyskach, tylko o przychodzie, 10379, w Czarnym 20660 za cały rok. Po odjęciu czynszów, tylko czynszów, przychód tych placówek dwóch to jest 21 tysięcy. Natomiast same koszty osobowe, bo tutaj nie mówię, zaraz Państwo sobie podzielą tą kwotę na jednego pracownika i powiedzą, że tak dużo zarabia. Nie, bo to są koszty brutto, tyle ile bank ponosi kosztów. To nie jest tyle pracownik dostaje na rękę, czyli brutto z narzutami, ze składkami ZUS-u, z świadczenia socjalne, wszystko razem. To roczny koszt wynosi 46 tysięcy złotych. Czyli już jest strata 25 tysięcy złotych na dwóch placówkach. Nie mówiąc już o takich jak używanie samochodu, ubezpieczenia, paliwa, energia, amortyzacja, materiały biurowe, środki czystości, utrzymanie telefonu, łącza, bo my też bezpośrednio jesteśmy połączeni z bankiem, czyli te łącza też kosztują. Już nie będę się bawiła w drobiazgi, ja tylko Państwu wielkość powiedziałam, pracownik, sam pracownik nie zarobi w tych placówkach na swoją płacę, czyli dokładamy 25 tysięcy tylko do kosztów pracowniczych. Co myśmy zrobili? No wiadomo, że jesteśmy bankiem spółdzielczym w samej nazwie. Działamy na terenie lokalnym. Naszymi właścicielami są państwo, są z różnych innych gmin, bo działamy już na czterech bankach poprzednich spółdzielczych, nasz piąty, czyli tam są nasi właściciele również. Chcielibyśmy, żeby się to odbyło w sposób jak najmniej bolesny. Może jeszcze tylko powiem, że wpłynęła do banku, ja akurat nie miałam przyjemności rozmawiać, była petycja złożona do banku lokalnej społeczności, podpisało się pod petycją 348 osób. My te osoby, nie to, że zweryfikowaliśmy, ale chcieliśmy wiedzieć, kto ma taką potrzebę, żeby nasze placówki dalej istniały na tym terenie. Okazuje się, że z tych 348 osób naszych klientów było 120, a 23 oprócz tego korzystało, nie będąc naszymi klientami w takiej postaci, że nie mają u nas konta, nie mają u nas książeczki, nie mają u nas rachunku, tylko opłacali rachunki. Czyli w sumie 143 osoby korzystały z usług tych państwa, które się pod petycją podpisało. 200 osób nie korzysta z placówki, ale oczywiście są przeciwko temu, żeby tą placówkę zamknąć. Wiem, że cokolwiek byśmy nie zrobili, to no nie zastąpimy takiego bezpośredniego dostępu do banku w tym miejscu, ale macie placówkę banku bardzo ładną zresztą w Gardei. Te placówki, które były w Czarnym i w Wandowie, no niestety odbiegały od standardów obsługi klienta w placówkach bankowych. Nie inwestowaliśmy, ponieważ to nie są nasze placówki, tylko wynajmowaliśmy, więc inwestycje w te placówki były też nieuzasadnione ekonomicznie. Drugi aspekt, o którym mówiłam Państwu, że powiem, to jest aspekt społeczny. Nikt nie lubi, jeżeli coś się komuś cokolwiek zabiera. To jakbym miała przy moim mieszkaniu stał sklep i mnie ktoś zapytał, czy chce, żeby był zlikwidowany, oczywiście bym powiedziała, że nie, no bo każdy chce mieć jak najbliższą drogę do placówki, której jakieś tam usługi chce sformalizować. Co myśmy zrobili? Tutaj bardzo bym chciała podziękować. Państwo jako społeczność lokalna też powinniście podziękować podejścia prezesów GS-u miejscowego, ponieważ odbyły się takie rozmowy, wpadliśmy na taki pomysł, bo co jest załatwiane w naszych placówkach? Pobieranie gotówki i opłata rachunków, to są główne czynności, prawda? Kredytów się nie załatwia, lokat u nas też nie składa w tych placówkach, to się robi w banku. I staraliśmy się, żeby ktoś zastąpił nas na tym terenie, żeby to nie bolało właśnie tą społeczność lokalną. Co żeśmy zrobili? Rozmawialiśmy z prezesami właśnie GS-u, aby umożliwić Państwu płacenie rachunków za energię, za wodę, za telefon i wszystkie inne rachunki, żebyście mogli płacić w placówkach sklepu. Można to robić. Robi to nasz GS Kwidzyński, robi również PSS z Połem też w Kwidzynie, że za pomocą POS-ów tak zwanych można te rachunki opłacać. I chciałam Państwu powiedzieć, że tu akurat skorzystalibyście na tym, ponieważ u nas taka opłata kosztuje 1,95 zł. Natomiast w tych POS-ach, które będą w GS-ach, to prawdopodobnie, bo tak jak wiem, jak w Kwidzynie, to jest 99 groszy, czyli jeszcze nawet taniej. Natomiast, a to jeszcze może Pani dopowie, może ja mam inne informacje, ja mam z Kwidzyna, akurat tutaj będzie Pani z GS-u pewnie powie bliżej, jaką umowę podpisali, bo to też zależy od wielkości obrotów. Natomiast jeżeli chodzi o pobieranie gotówki, również jeżeli ktoś ma konto w banku i ma kartę bankomatową, nie kredytową, mówię o zwykłej karcie bankomatowej, to może iść do sklepu, robiąc zakupy, oprócz tych zakupów 200 zł gotówki pobrać. Czyli może Pan kupić pudełko zapałek, a 200 zł ze swojego konta, jeżeli oczywiście będą pieniążki, bo to nie jest karta kredytowa, tylko karta płatnicza. Czyli wystarczy w banku założyć konto, wystarczy mieć kartę bankomatową płatniczą i wszystkie te czynności, które były załatwiane w punkcie kasowym w Wandowie i w punkcie kasowym w Czarnym, będą załatwione w sklepach. Czyli będą mogły być opłacone rachunki i będzie można pobrać gotówkę. Niewielką ilość, ale myślę, że na większe pieniążki to i tak się jedzie do banku czy załatwia. Zresztą już nie mówiąc o tym, że prawdopodobnie w każdym mieszkaniu czy w każdym domu jest komputer, można również założyć konta internetowe i przez internet również opłacać rachunki. A tam są koszty już naprawdę minimalne, nie pamiętam teraz, Iwonka podpowiedz mi, 20 groszy, 25 groszy przez internet. 35 groszy przez internet za przelew Państwo zapłacą. Jeszcze jak w pakietach, to ileś tam przelewów jest nawet za darmo. Czyli nie ma potrzeby. Zauważyliśmy, że od lat w tych placówkach jest coraz mniej klientów. Średnio dziennie w tych placówkach jest około od 10 do 12 osób. Badaliśmy też właśnie, jakie czynności są robione w tych placówkach. Właśnie o takich, jakie mówiłam. Zapłata za rachunki i pobieranie drobnych kwot gotówkowych. Co miałabym jeszcze Państwu... Aha, tu jest Pani Główna Księgowa, dobrze mówię? Główna Księgowa z GS-u pewnie Państwu opowie, ale z tego, co my wiemy, to już została podpisana dzisiaj umowa właśnie na nowe posy, bo te posy, które teraz ma w posiadaniu, mają sklepy GS-u, nie mają takiej opcji, że mogą poprzez te posy płacić rachunki. Teraz właśnie podpisali na umowę na nowe posy i w tych posach już będzie można płacić. Zapewnienie, tu rozmawialiśmy z Panią, że to będzie na początku stycznia. My chcieliśmy zamknąć placówki na koniec roku. Natomiast jeżeli będzie taka potrzeba, to przedłużymy o miesiąc czy o dwa miesiące nawet, żeby każdemu klientowi, który przyjdzie do naszej placówki, pracownik banku wytłumaczył, co ma zrobić, jaką będzie chciał usługę i co ma zrobić, gdzie ma się skierować, w jaki sposób będą otwierali konta dla osób, które będą chcieli założyć te konta, będą wydawali karty bankomatowe, będą mogli założyć konta internetowe i będą mieli cały instruktaż. Mówię, ten, kto nie ma internetu, to rachunek w banku może również założyć. Wystarczy karta, która pójdzie do sklepu za pomocą tej karty, zapłaci za zakupy i pobierze jeszcze część gotówki. Jeżeli Państwo chcą jeszcze zadać mi jakieś pytania, bardzo proszę, postaram się odpowiedzieć.
Bardzo proszę, radny Duszyński tutaj. On tu był tym inicjatorem tego spotkania i z tego, co mi wiadomo, też i tutaj zaangażował się właśnie w zbieraniu podpisów do tej listy. Także no, na pewno będzie tutaj miał dużo do powiedzenia i dużo pytań. Bardzo proszę, radny Duszyński.
Panie prezes, ja nie tylko chcę Pani zadać pytanie, ale chcę również wygłosić coś w rodzaju takiego, no, nie powiem exposé, ale takiej przemowy jaką Pani, no, chociaż nie będę tak dokładnie mówił jak Pani. Dwie rzeczy na początek. No, chciałbym Pani podziękować za spotkanie z nami i chciałbym również Panią przeprosić, że ja mówiąc do Pani siedzę, a Pani stoi. No, ale takie zwyczaje to panują niestety.
No i ja mogę usiąść.
No i, ale niestety na tym uprzejmości moje się kończą, Pani Prezes. Otóż, zbierając podpisy, tak jak tutaj Pan Przewodniczący powiedział, ja nie tylko zbierałem te podpisy, czy zbieraliśmy te podpisy w imieniu mieszkańców Czarnego Dolnego, ale zbieraliśmy te podpisy w imieniu mieszkańców Czarnego Małego. 1, 2, Jeziorek, Czarnego Górnego, Przesławka, Pawłowa, Wilkowa, Trumiej, częściowo Jaromierza i Wrocławka. I to proszę brać pod uwagę. Proszę brać również pod uwagę to, że nasza gmina, rozpiętość naszej gminy jest dosyć duża. W związku z tym, tak jak Pani mówi, no zawsze będzie można skorzystać z oddziałów Gardei. Owszem, ale to jest tylko jedna strona medalu. Następna rzecz. Również występuje Pani Prezes w imieniu ludzi w podeszłym wieku, chorych, nie w pełni sprawnych fizycznie. Ci ludzie są też Państwa klientami i o tym prosiłbym, aby Pani nie zapominała, bo my też kiedyś, albo już jesteśmy starzy i też być może, tak jak Pani powiedziała, jeśli Pani by likwidowano sklep przy Pani miejscu zamieszkania, byłaby Pani z tego niezadowolona. Moje argumenty, które za moment przedstawię, są podparte już nie, tak jak Pani powiedziała, 348 podpisami, bo te podpisy cały czas spływają. W tej chwili mam ponad tych podpisów 400. I Pani Prezes, oczywiście wszystkie te podpisy świadczą o tym, że ludzie są przeciwni likwidowaniu tego punktu kasowego w Czarnym. W Wandowie podpisów nie zbierałem, ale podejrzewam, żeby też niezła ilość tych podpisów się uzbierała. I ten fakt też powinna Pani brać pod uwagę, Pani Prezes, czy w ogóle zarząd. Tak jak sama Pani powiedziała, że to jest bank spółdzielczy, czyli bank nas wszystkich. Kolejna rzecz. Owszem, to się zgadza, że nie wszyscy mieszkańcy, którzy wpisali się na tą listę, są Państwa klientami. Nie wszyscy mają w Państwa banku konta, ale i ja nie wiem, czy to jest tak, jak Pani mówi, 100 tam ileś osób Pani powiedziała, że korzysta, nie mając konta, korzysta z regulowania swoich zobowiązań finansowych. Ja uważam, że trochę więcej tych ludzi jest. Ponadto Państwa bank do tej pory cieszył się dosyć dużym zaufaniem i to, co Pani proponowała, wprowadzenie tych posłów, czy nie wiem, jak to się fakowo nazywa. Wie Pani, to budzi pewne, to jest nowum i to budzi pewne zaniepokojenie ludzi. I poprzez likwidację tych punktów podejrzewam, że niestety Państwo częściowo utracicie zaufanie do swojej firmy. Następna rzecz. Motywuje Pani likwidację punktów głównie względami ekonomicznymi, twierdząc wprost, że utrzymując te punkty kasowe, krótko mówiąc, dokładacie Państwo do interesu.
Ale szanowna pani prezes, no niestety nie samą ekonomią człowiek żyje. I uważamy, że przed ekonomią, podobnie jak zresztą przed prawem, powinna iść jakaś empatia, zrozumiałość, troska o klienta, a zwłaszcza troska o tego klienta z problemami. Ale niestety, jak do tej pory ze strony państwa banku, tej troski o klienta nie dostrzegamy. Natomiast jest taka właśnie takie ślepe trzymanie się klas ekonomii. Aczkolwiek z innej strony ja to rozumiem. Ponadto, pani prezes, jeśli szukamy oszczędności, to uważam, że moralną rzeczą byłoby to, aby najpierw zacząć od siebie szukać tych oszczędności, a nie przerzucać te oszczędności na innych, a podejrzewam, że tak to jest w tym wypadku. I powszechna opinia jest taka, że obecne banki, w tym również niestety państwa bank, nie wspierają swoich klientów, czy szerzej ludzi, a są, no niestety muszę to powiedzieć, a są po prostu zwyczajną niestety lichwą. Wydaje mi się również, że macie państwo no nie najlepszych planistów, bo już widać, że niektóre państwa inwestycje były nie do końca przemyślane i trafne. Przykładem chociażby jest ten przepiękny bank u nas tu w Gardei, jasne. Ale czy może pani powiedzieć, ile w tym na dzień dzisiejszy w tym banku pracuje ludzi?
Mogę powiedzieć.
No?
9 osób.
No, to na dzień dzisiejszy. A podejrzewam, że z biegiem czasu będzie tych ludzi pracowało 4, w porywach 5, z dyrektorem na czele. Z dyrektorem na czele. Ponadto, pani prezes, cała góra, z tego co wiem, cała góra tego budynku jest niewykorzystana.
Jest wykorzystana. Bank, ja przepraszam, że wchodzę w słowo, tak? Ale pan zarzuca mnie różnymi pytaniami. Ja nie wzięłam sobie długopisu, nie zanotuję, więc ja na wszystkie panu pewnie nie odpowiem. Ale między innymi na tym chciałam powiedzieć. Banki, wszystkie banki w Polsce mają obowiązek mieć centrum zapasowe. To jest to piętro, to jest wybudowane po to, że w razie jakiegoś kataklizmu, czegokolwiek, bank musi mieć siedzibę zastępczą. I takie siedziby ma każdy bank.
Okay.
To nie jest nietrafiona inwestycja, to jest celowe centrum zapasowe.
No. Przyjmuję ten argument. Natomiast, pani prezes, najważniejsza rzecz. Otóż proszę nas tu nie traktować jak takich nawiedzonych oszołomów. I my nie mówimy nie bo nie likwidacji tych punktów. My bierzemy państwa argumenty pod uwagę i dlatego proponowaliśmy kilka rozwiązań, które w znacznym stopniu ograniczyłyby państwa wydatki związane z utrzymaniem tego punktu w czarnym, bo pan to właśnie nie pana, bo nie wiem. Jednak jak mówię, państwo nie bierzecie tych argumentów pod uwagę. Te argumenty są 3. Takie główne argumenty. Po pierwsze, proponowaliśmy państwu zastąpienie tego lokalu w GS-ie, gdzie rzeczywiście no, lokal życzy dużo ma dużo do życzenia. Zresztą GS od lat tam nie inwestuje i ja tutaj logiki GS-u absolutnie nie rozumiem. Proponujemy inny lokal w innym miejscu, gdzie nie płacilibyście państwo czynszu i mówię to z pełną świadomością, natomiast partycypowaliście państwo w opłacaniach częściowych mediów. To jest poważny argument, bo pani mówi, że 6100 państwo płacicie czynszu. Drugi argument to jest taki, że na dzień dzisiejszy ten punkt jest czynny 3 razy w tygodniu. My proponujemy 2, ewentualnie no, zgodzilibyśmy się na 1 dzień w tygodniu, żeby ten był czynny. Czyli to też ograniczyłoby koszta. I trzecia rzecz, również ważna, że zgodzilibyśmy się, ja to też mówię z całą odpowiedzialnością, bo konsultowałem to z ludźmi, aby ewentualnie państwo podnieśli, oczywiście w rozsądnych granicach, opłaty za usługi. Czyli to też by wpłynęło na ograniczenie państwa kosztów. Ale tak jak mówię, no niestety te nasze argumenty do państwa nie trafiają. Zresztą to, co pani powiedziała przed chwilą, że praktycznie GS już się stanie, czy już podpisał umowę z tą firmą, która zainstaluje to POSO czy POSY. W związku z tym, pani nasza dzisiejsza dyskusja jest trochę bezprzedmiotowa. Z tym, że jeszcze jedną rzecz pani powiem, że w miesiącu chyba marcu, tu pani wiceprezes jest świadkiem, byliśmy z delegacją państwa w banku i my te problemy zgłaszaliśmy. Czyli to nie jest tak, że ja tu wyskoczyłem jak Filip z Konopi i proponuję dzisiaj państwu te rozwiązania, bo o tych rozwiązaniach informowaliśmy panią tutaj wiceprezes. No, w październiku, ale jak mówię, to nie jest dzisiaj. I teraz pani prezes, no Mimo wszystko my mamy taką nadzieję, że państwo ten punkt kasowy w Czarnym Dolnym, no mimo wszystko po prostu ocalicie. I pani prezes, jeszcze jedna rzecz. Mimo, że to już pani bezpośrednio dotyczy, ale tak mi mówili ludzie, że likwidacja tego punktu może spowodować syndrom tak zwanego domina czy lawiny. Bo i państwo, dlaczego? Dlatego, że może znaleźć się geniusz, który powie, no tak, za rok czy dwa likwidujemy ośrodek zdrowia, bo ze względów ekonomicznych się nie opłaca. Następny geniusz po latach dojdzie do wniosku, że proszę państwa, likwidujemy szkołę w Czarnym, bo ze względów finansowych też to się nie opłaca. Prawda?
To nie tak.
Ale proszę pani, ja mówię o odczuciach ludzi. To nie są moje odczucia. Ja mówię o tym, co mówią ludzie i częściowo ja się tutaj z nimi po prostu zgadzam. Z nimi zgadzam. I jeszcze jedna rzecz, już na koniec. Mówi pani o tym, że utrzymanie tego, że dokładacie państwo do tego punktu około ponad 20 tysięcy złotych. Argumentuje pani, że jednym z generowania tych kosztów jest pracownik. No ja tego nie rozumiem. Przecież wie pani, do obsługi tego punktu w Czarnym nie zatrudnia pani osobnego człowieka. To jest wasz stały pracownik. I czy on będzie pracował, siedział w Czarnym, czy w Gardzei, czy w Gwizynie, państwo będziecie musieli mu wypłatę zapłacić, wynagrodzenie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, motywuje pani również koszta związane z amortyzacją auta i tak dalej, i tak dalej. No na miły Bóg, jeśli to auto będzie stało w Gardzei, w Gwizynie, czy w Czarnym, to i tak będziecie państwo musieli AC, OC zapłacić, i tak dalej, i tak dalej. No, no jak nie?
No nie, mówię panu, no, że no, nie, teraz no,
chyba, że pani to wyjaśni. Okej. W takim razie to są moje argumenty. Jeszcze raz powtarzam, ja nie mówię tego w swoim imieniu, bo jak mówię, na poparcie tego, co mówię, są te ponad 400 podpisów. I na koniec, już naprawdę na koniec, chciałbym bardzo gorąco podziękować wszystkim tym, którzy mnie wspierali tutaj w zbieraniu tych podpisów. Przede wszystkim dziękuję panu sołtysowi Strumiej, Janowi Grzegorczykowi, dziękuję pani sołtys, jednocześnie pani radnej Gardyi, Czarnego Małego 1, pani Ani Kobrzyńskiej. Dziękuję również panu sołtysowi z Pawłowa, panu Zbigniewowi Kępińskiemu. Dziękuję również sołtysowi z Czarnego Dolnego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
No przygotował pan się rzeczywiście do naszego spotkania, ale to wszystko, co pan powiedział, to w zasadzie ja już wyjaśniłam. Mówi pan, że mówiłam tylko o aspekcie ekonomicznym. Nieprawda. Powiedziałam, są dwa aspekty ekonomiczne, które wyjaśniłam, że jest nieopłacalny, ale również powiedziałam o tym aspekcie społecznym. My wiemy, że są również nie tylko młodzież, nie tylko dzieci, ale są ludzie starzy. I właśnie z myślą o nich, to ta decyzja nie zapadła, że myśmy sobie siedli na posiedzeniu zarządu i taką decyzję podjęliśmy. My robiliśmy analizy przez parę ostatnich lat. Myśmy też sondowali, co w zamian dać temu społeczeństwu, żeby właśnie nie odczuli tej bolączki likwidacji naszych punktów. I to, co mówiłam, to żeśmy ustalili właśnie z prezesami GS-ów, to właśnie jest zastępstwo. Tak jakby bank przekazuje swoje usługi, a kto się chce pozbywać, jakby to była korzyść. Przecież byś ja nie powiedziała, słuchajcie, do prezesów GS-ów, bierzcie to, bo to jest, wam się to opłaca, bo im się opłaca. Natomiast my, tak źle pan myślał, my mamy dodatkowego człowieka, bo to jest człowiek jeden na Czarne i na Wandowo. Ten pracownik nie pracuje ani w Kwidzynie, ani w Gardei. Pracuje tylko w tych dwóch punktach. I jest dodatkowy samochód, bo Gardeja ma dwa samochody z tego względu, że jeden musi jeździć po placówkach. Także my się pozbędziemy jednego samochodu, a człowieka, jeżeli nam się nie uda, a prawdopodobnie ta pani, która teraz jeździ, zostanie w Gardei, ale my z Gardei już pracownika zabraliśmy do Kwidzynia, bo tam, a to ktoś idzie na macierzyńskie, albo ktoś na dłuższe chorobowe, albo tam niestety też placówki, takie jednoosobowe punkty, zamykamy tam, gdzie są nierentowne i staramy się tych ludzi zagospodarować, ale jeżeli nie będzie dla nich pracy, to na pewno będą zwolnienia. To nie jest tak, że my będziemy tego pracownika i tak utrzymywać i samochód będziemy i tak utrzymywać. Tu akurat pan się myli. Jeżeli chodzi o to zamykanie, jak pan mówi, porównuje pan bank do przychodni czy do szkoły. Szkołę, szpital czy przychodnie ma zabezpieczyć państwo. My nie jesteśmy państwową instytucją. My nie jesteśmy finansowani z budżetu. My musimy na wszystko zapracować. Także to nie jest tak, że można nas porównać do szkoły czy do innego urzędu, który jest finansowany z budżetu. My jesteśmy jednostką, która musi na wszystko zapracować. I tu rachunek ekonomiczny jest bardzo ważny, ale tak jak podkreślałam, ten aspekt społeczny był również dla nas bardzo ważny. Mówi pan, że nie wzięliśmy pod uwagę tej petycji. Wzięliśmy te argumenty. Ja mówiłam, czynsz wynosi 600, a pracownik 30 tysięcy nas kosztuje. 46, przepraszam. To wszystko ginie. Nawet jakbyśmy nie płacili czynszów, to ten pracownik nie zapracuje na swoją pensję. To proszę mi powiedzieć, gdzie tu jest ekonomiczne uzasadnienie. Właściciele tego banku mogą powiedzieć, że zarząd no, źle gospodaruje ten co powierzył właściciel. Który właściciel chce, żeby zarząd pracował tak, że ponosi straty? Ale no chyba żaden.
Przepraszam pani prezes, ale ja wyraźnie powiedziałem, że my proponujemy zastępczy lokal o standardzie wiele, wiele wyższym.
Ale ja panu mówię, że to niewiele da, bo to jest tylko 6 100 zł.
No dobrze. No przecież ja rozumiem.
A strata jest ponad 20 tysięcy rocznie. A po drugie, to ja wszystko powiedziałam. Przecież ten starszy człowiek, jak pan się powołuje na to, że są starsi ludzie, że my też się zestarzejemy. Zgadza się, że wszyscy się zestarzejemy. Ale ci starsi ludzie nie będą mieli dalej do sklepu niż teraz mają do banku. A te wszystkie sprawy, które mieli załatwić w banku, załatwią w sklepie. No to proszę powiedzieć, czego nie załatwią.
Chociażby z prostej przyczyny, że starsi ludzie nie mają zaufania po prostu. Do tej pory, jak powiedziałem, wasz bank cieszył się dosyć dużym zaufaniem. Przyjeżdżała pani Ania, czy Hania, czy jakaś tam. Taki starszy człowiek wiedział, że dzisiaj jest pani Ania, prawda, dokonywał różnego rodzaju operacji i tak dalej, i tak dalej. Wie pani co? Jeśli pani by zapytała, przepraszam, że ja swoich rodziców, czy rzeczywiście woleliby korzystać z takiej maszyny, czy z banku, gdzie siedzi człowiek i tak dalej, no to ja nie wiem, co by pani odpowiedzieli. Także wie pani, może to są takie trochę naiwne tłumaczenia, ale wie pani, nie można mówić i naprawdę proszę nie mówić, że w zasadzie to się nic nie zmieni. My likwidujemy punkt kasowy, ale proszę bardzo, dla państwa dobra wprowadzamy jakieś tam pusy, czy posy, czy coś tam innego i to wszystko sprawę załatwi. Tak nie jest, pani prezes. Naprawdę tak nie jest. I jeszcze już ostatnie słowo. My tutaj, ja nie wiem, uzgadnialiśmy z panią wiceprezes rzecz taką. Bez względu na to, co się stanie, a w zasadzie już raczej wiadomo, co się stanie, prosiłbym panią, najlepiej panią, aby zechciała pani przyjechać do Czarnego na zebranie i tak jak pani tutaj tłumaczy nam, aby pani to mieszkańcom po prostu wytłumaczyła dlaczego, po co, co w zamian i tak dalej. Wie pani, bo jeśli ja zacznę to robić, to mogę, wie pani, no zrobić to nieudolnie, no i po co.
Ale ja już wcześniej powiedziałam, że jeżeli będzie taka potrzeba, to przedłużymy nasze funkcjonowanie o miesiąc, o dwa czy o trzy, że będzie siedział tam pracownik, instruował, informował, pomagał tym ludziom, czy zakładał rachunki, czy wydawał te karty bankomatowe, żeby za pomocą tych kart mogli tę usługę wykonać w sklepie. To nie jest tak, że my ludzi zostawimy, zamykamy dzisiaj placówkę, wywieszamy kartkę, nas nie ma. Nie. My staramy się załatwić produkt zastępczy. I w związku z tym będziemy jeszcze jakiś czas na tym terenie, żeby tym ludziom właśnie, tak jak pan mówi, za rękę ich poprowadzić, co mają zrobić dalej.
No, wie pani, no tak jak pani powiedziała, no produkt zastępczy, no właśnie, produkt zastępczy.
Ale proszę mi wierzyć, banki, mówi pan tak, że w Gardei pracuje 7-9 osób, no różnie, w tej chwili
pani pracuje.
No dobrze, ale pan mówi, że teraz, a za rok będzie pracował 4. Ma pan rację, za rok może pracować nawet 3 osoby.
Tak jest.
Dlatego, że elektronika tak idzie do przodu, ja, proszę pana, nie musiałam, bo jestem w banku, pracuję, siedzę codziennie w tym banku. Mogłam iść do kasy na dół i zapłacić rachunki. Założyłam sobie konto internetowe. Po co? Po to, żebym tą usługę mogła dobrze sprzedać swoim klientom, żeby się nauczyć. Niech mi pan wierzy, ani razu nie zeszłam do kasy i ani razu nie opłacałam rachunku w kasie.
Ja oczywiście tak. I pani, żeby skończyć już, to mam taką propozycję, bo pani powiedziała tutaj, że jeszcze ewentualnie przez miesiąc, dwa, trzy będzie punkt i będzie ta maszyna, tak? A czy nie można by było ten okres przedłużyć do pół roku na przykład?
To wszystko będzie zależało od tego, jak to płynnie przejdzie, jak to będzie, jak będą mieszkańcy to odbierali, jak i czy rzeczywiście okaże się, że tam będą płacili może mniej, może lepiej, a może pani Krysia w sklepie będzie miała większe zaufanie wśród tych klientów niż nasza pani Ania w kasie. Także trudno tu powiedzieć. Niech mi pan wierzy, to są nasze punkty, jednoosobowe punkty obsługi klienta. Placówka w Gardei jest i będzie. Miejmy nadzieję, że bardzo długo. są nasza sieć placówek jest naprawdę i w Kwidzynie można dojechać, czy autobusem, czy samochodem, czy innym środkiem lokomocji. I ja tylko chciałam Państwu na koniec powiedzieć taką naprawdę już niezwiązaną bezpośrednio z naszym bankiem sprawę. Jechałam do Warszawy, zatrzymałam się przy stacji Orlen, jakiś pan mnie zatrzymywał, chciał się dostać do Gardei. No i mówię, i z mieszkańcem Gardei rozmawiam. Nazwiska nie podam Państwu, ale naprawdę wiem, kto to jest. I rozmawiam z tym panem i mówię, no jak ten bank, ten pan nie wiedział, że ja jestem prezesem Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie, bo z rozmowy od razu to wynikało. Pytam się, jak się sprawuje nasz bank, znaczy nie nasz bank, bank spółdzielczy w Gardei. A on mówi, no nie wiem, ja tam do tego banku nie chodzę. A dlaczego pan nie chodzi? A bo ja mam konto w Millennium. A dlaczego pan ma w Millennium konto? A bo tam miała moja siostra konto i tam założyłem. Bo za granicą środki jakieś wybierałem, a ja mówię, z naszych kart również można za granicą pobierać. Nie, nie powiedziałam z naszych, tylko z tego banku. A no nie wiem, no jakoś tak wyszło. I widzi pan, wymaga pan, żebyśmy my byli tu na miejscu, w każdym momencie, najlepiej w każdej wsi, a tam mieszkaniec Gardei ma konto w Millennium. I ja nie mówię, że to jest źle. Jest prawo wyboru.
Tak.
Ale czy z Millennium by ktoś do Państwa przyjechał i rozmawiał, jakby miał placówkę, zamykałby nawet jednej nocy? Nikt by nie rozmawiał. Na tym polega, że my tu jesteśmy na miejscu i my ze sobą rozmawiamy.
Ale Państwo...
Ja staram się Państwu, ale ja przepraszam, ale nie przerwałam.
Proszę.
Ja staram się Państwu wytłumaczyć, że my bardzo mocno bierzemy sobie do serca ten aspekt społeczny. To wszystko, co Państwo pisali. Dlatego były te półroczne rozmowy z naszymi prezesami z GS-ów. Dlatego myśmy myśleli, my oddajemy swoje, pan nazywa posy. To są takie małe maszynki do odczytywania kart. Oddajemy swoje, bo myśmy w GS-ach były nasze posy. My na tym stracimy. Bo my już ta usługa nie będzie za pośrednictwem naszego banku, tylko innego banku. Tylko dlatego, żeby te klienci, tego właśnie miejscowi klienci mogli takie rachunki płacić za pomocą tego POS-a. Bo za pomocą naszego POS-a rachunków nie można było płacić. Także my idziemy na wszelkie ustępstwa, staramy się w sposób łagodny, jeszcze raz mówię, jeżeli będzie taka potrzeba, to zostaniemy miesiąc czy dwa, będziemy chcieli, by to płynnie przeszło. Ale żeby to wszystko płynnie przeszło. Bo żaden przedsiębiorca, żaden ten, kto pracuje, ma własny warsztat, a bank jest małym przedsiębiorstwem. To nie jest jakaś instytucja zaufania publicznego, tak, ale to nie jest budżetowa, to nie jest państwowa. Tu nie ma żadnych dotacji, tu nam nikt pieniędzy za darmo nie daje. Więc my musimy zapracować. Który przedsiębiorca będzie utrzymywał placówki, które nie przynoszą mu korzyści czy zysku? Myśmy i tak, proszę mi wierzyć, przez parę lat dokładaliśmy do tego interesu. Jeżeli można było z czego dokładać, było z czego, to żeśmy dokładali. Ale proszę wierzyć, marża banku kurczy się. Wyniki na stronach internetowych możecie zobaczyć. Z roku na rok są coraz niższe. My musimy szukać oszczędności. Musimy zachować tylko rentowne placówki. Myślę, że przez to zaufania nie stracimy do Państwa, że to przejdzie w sposób naprawdę łagodny i my naprawdę słuchamy. Proszę mi wierzyć, wszystkie postulaty. Pani Floriańska przekazała mi Państwa rozmowę, Państwa petycje. Myśmy sprawdzali nie dlatego, żeby ustalić, czy ci ludzie kłamią, czy nie kłamią, czy chcą zamknąć bank, czy nie. Tylko kto to jest, jacy klienci. I tak jak mówię, 120 klientów, którzy się podpisali, mają u nas książeczki Avista bądź konto ROL. 23 osoby to przychodziło tylko opłacić rachunki, niezwiązane z bankiem. Czyli razem 143 osoby, w jakiś sposób związane z bankiem. A inni klienci to może być tak, jak powiedziałam wcześniej, ma konto w Millennium, ale tu ma pod nosem placówkę, więc idę sobie tu załatwiam sprawę. No tak, proszę Państwa, to się nie da funkcjonować.
No. My możemy się tu, wie Pani, przerzucać argumentami w nieskończoność, ale na przykład tak jak Pani powiedziała przed chwilą, że jeśli chodzi o, bo miała Pani Bank Millennium i Pani powiedziała, że Bank Millennium by się tutaj nie zastanawiał nad tym, czy zlikwidować, czy nie, zrobiliby to od ręki. Tylko, wie Pani, nie mówi Pani o jednej rzeczy, że często gęsto za tymi bankami stoi obcy kapitał.
No, Portugalia.
No właśnie, obcy kapitał, który absolutnie się z Polakami nie liczy. I w związku z tym, tak to jest. Mam nadzieję, że Puziański Bank Spółdzielczy nie jest w rękach obcego kapitału. No chyba, że tak jest. No, skoro tak jest, no to...
100% jest to kapitału polskiego i to miejscowych
lokalnych. To mnie tym bardziej Państwa decyzja dziwi. Ale proszę Pani, ale już na zakończenie. Nie odpowiedziała mi Pani na pytanie.
Tak.
Czy rzeczywiście, bo takie były również jakby prośby mieszkańców, czy pofatygujecie się Państwo do nas na zebranie, do Czarnego i to, co Pani powiedziała, tutaj wyjaśni Pani mieszkańcom. Bo jeszcze raz powtarzam, ja to mogę zrobić, ale to sobie podejrzewam nieudolnie, nie tak fachowo jak Pani.
Jeżeli będzie takie zaproszenie, oczywiście będę uczestniczyła, ale proszę mi wierzyć, co roku przed zebraniem przedstawicieli robimy w banku. W banku może przyjść każdy, czy jest naszym udziałowcem, czy jest właścicielem, czy nie. Robimy co roku zebranie grup członkowskich. Są wywieszone zawiadomienia, przepraszam, u sołtysów. W banku są wywieszone zawiadomienia. Można przyjść do banku? Przepraszam, ale mam kłopoty z gardłem. Są zawiadomienia i można na takie zebranie również przyjść. Ale jeżeli będzie taka wola mieszkańców, ja nie uciekam od rozmowy. Ja naprawdę chcę rozmawiać i mogę przyjechać i rozmawiać.
Okej, dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do mnie?
Drodzy Państwo, zaraz chwileczkę. Tutaj trzeba troszeczkę uspokoić tą rozmowę i dyskusję. Czy Pani Bogumiła Pleko chciałaby zabrać głos w tej sprawie, czy... A to Panią Prezes, myślę, że możemy zwolnić już, tak? Z głosu. Dziękuję Pani Prezes.
Dziękuję.
Zapraszam do stołu. Nie, bardzo proszę do mikrofonu. To będzie nagrane. Będzie można w każdej chwili otworzyć.
Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, bo to ja jestem tu Pana Wójta pracownikiem, więc wypowiadam się praktycznie jako pracownik i obrońca moich klientów pomocy społecznej. I dziwię się gminnej spółdzielni na przykład i bankowi spółdzielczemu, że o klientach pomocy społecznej nie pomyśleli, a jest ich bardzo dużo i ta strona, o której pan radny mówił, nie ma autobusów, słuchajcie, do Czarnego nie przyjadą. Pojedzie tamta strona do Kwidzyna, bo tam jest lepszy dojazd. Cała tamta strona, niech Państwo sołtysi potwierdzą, jest tylko i wyłącznie najlepszy dojazd z terenu do Kwidzyna, ale nie do Gardei. Tym bardziej do Czarnego, jeżeli dojeżdżają i to straci wtedy i gminna spółdzielnia klientów i straci klientów bank spółdzielczy. Także bardzo proszę wziąć te dwie sytuacje pod rozwagę. I jeżeli chodzi na koniec jeszcze o te udogodnienia i to, że się nauczą się, ale sądzę, że zmienią po prostu konta. I u nas tych kont bankowych, ile my mamy w spółdzielczym, przejdzie wszystko z kontami do Kwidzyna, do banków. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu Panią Reginę Wróbel, księgową Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska.
Witam wszystkich Państwa. Tak jak już mnie przedstawiono, jestem wysłanniczką z Gminnej Spółdzielni, główną księgową. Co prawda, mówiąc posty, powiedzmy po polsku, to są takie terminalne maszynki, ale my już je mamy w naszych sklepach, bo my inne rzeczy obsługujemy też za pomocą takich podobnych terminali. Sprzedajemy karty telefoniczne, przyjmujemy płatności kartami za zakupy. To dla nas nie jest jakieś takie wyprzedzenie, wyskok, czy że tak powiem, jakieś zrobienie komuś wbrew, czy po prostu w tych dwóch miejscowościach w Czarnym Wandowie uruchomimy takie dwa terminale z możliwością płatności rachunków, bo tego nie mieliśmy. Ale tutaj zaznaczę taki szczególik, nie wiem czy ważny, ale chyba ważny, że to będą płatności rachunków, które posiadają kody kreskowe. Obsługa wpłat wypisanych odręcznie nie będzie możliwa, bo my tam nie posiadamy łącz internetowych i sklepanie, że to jest pan Kowalski i tak dalej, za co i tak dalej, nie będzie możliwe. To tylko taki szczegół. Będzie funkcja cashback, oznacza ona możliwość wypłaty drobnej gotówki do wysokości 200 zł. Jest to też obwarowane tym, że klient jest zobowiązany zrobić jakikolwiek zakup w sklepie. To może być najdrobniejszy, pudełko, zapałek, cokolwiek. I wtedy przy płatnościach będzie mógł zadeklarować chęć wypłaty gotówki do kwoty 200 zł. I oczywiście będzie musiał mieć uruchomioną taką funkcję na swojej posiadanej karcie. Opłata za taką czynność przy płaceniu rachunków będzie faktycznie wynosiła mniej niż teraz jest w banku na poczcie. To chyba jest plus przy tym. Mówimy o kwocie 1,49 zł. Zobaczymy też, jak będzie postępowała współpraca, jakie to będą ilości klientów, kto będzie tym zainteresowany. No a jeżeli chodzi o ilość klientów, to być może raczej liczymy na to, że będzie ich więcej przy płatnościach przychodzących w tej sprawie. Może będą też i zaopatrywali się u nas. Jeszcze jedna sprawa, którą też chcę wyjaśnić odnośnie zaufania płatności za te rachunki w sklepie. Na odcinku, który sklepowa nasza pani obsługująca wystawi, jest zapis, że wpłaty jest zapewnienie przez Komisję Nadzoru Finansowego, że te pieniążki wpłacone trafią tam, gdzie powinny. To nie jest jakieś tam, że będą długo gdzieś krążyć, że to gdzieś zginie, że nie ma pewności. Nie, to absolutnie tu już jest zapewnione. Jeżeli jakieś byłyby z tego powodu komplikacje, to jest, na pewno nie będzie to sprawą dochodzenia z klientem. No i właściwie to by było chyba to, co miałbym do powiedzenia w tej sprawie. Jeżeli komuś przychodzi w tym momencie jeszcze jakieś pytanie do mnie, to chętnie spróbuję może odpowiedzieć.
Dziękuję bardzo. Pan radny Duszyński był tutaj, on jest inicjatorem tego spotkania. Ja nie wiem, czy pani na to pytanie odpowie. Ja mam pytanie w zasadzie proste.
Słucham.
Co państwo zamierzacie dalej z tym budynkiem zrobić czarnym? Bo wiem, że od lat żadnego remontu tam nie było. Ten budynek się po prostu sypie i nie wiem, czy prawdą jest to, co się na mieście mówi, że państwo chcecie ten budynek wycisnąć jak cytryna, chociaż go pobierają czynsze, nic w zamian, i chcecie ten budynek państwo oddać urzędowi, po prostu przekazać gminie. Czy rzeczywiście macie państwo taki pomysł?
Absolutnie na dzień dzisiejszy nic nie jest wiadomo w tej sprawie, a jeżeli chodzi o oddanie budynku, to na pewno nie. Oprócz tego, że my go używamy, pracujemy tam, to też jeszcze jest i tradycja, i to jest też między innymi nasza praca, nasze stanowisko pracy dla naszych ludzi. Także nie, jestem na wszystkich zebraniach, posiedzeniach, nie słyszałam, o pierwszy raz od pana słyszę o czymś takim.
To chyba pani dawno w czarnym nie była w tym budynku. Także proszę się wybrać do czarnego i zobaczyć, w jakim stanie ten budynek jest. Chociażby tu niech pani sobie zobaczy kurier dzisiejszy.
Bardzo brzydkie zdjęcie. Gdyby było kolorowe, może by oddała troszeczkę bardziej prawdy. Te zdjęcia czarno-białe są takie, jakie są.
Podejrzewam, że panie z banku mogą potwierdzić, w jakich warunkach rzeczywiście te panie tam pracują.
Zgadza się, nie było tam nakładów, ponieważ argumentem było to też, że nie wiadomo, jak długo będzie nasza współpraca wyglądała i czy te nakłady byłyby z ekonomicznego punktu widzenia również dla nas istotne.
Wie pani co, nie do końca argument trafiony, bo chociażby z tego powodu, tak jak mówiła pani kierownik GOPS-u, ten punkt kasowy w czarnym, z tego punktu kasowego w czarnym korzysta miesięcznie około 80 osób pobierając różnego rodzaju zasiłki. I teraz proszę, jak pani myśli, że ci ludzie, którzy wezmą pieniądze z tego banku w postaci zasiłku, część pieniążków zostawiają państwa w sklepie. Ja nie wiem, ale część na pewno, bo nic nie ujmując sklepom w Trumie, jak Jaromierzu, czy gdzieś tam w innym, ale te sklepy w czarnym może ciut są lepiej zaopatrzone. Bo proszę sobie sprawdzić nawet obroty, kiedy ci ludzie biorą, jakie obroty są w ten dzień, a...
Zgadza się, ten argument przemawia, owszem, zauważyliśmy, robimy analizy. To nie jest tak, że nie wiemy, co się tam dzieje i nie mamy panowania nad tym. I potwierdzę też to, że funkcji takiej jak wypłata zasiłków czy innych wypłat nie jest możliwa z naszej strony. W sklepie czegoś takiego nie będziemy wykonywać. A te pieniądze będą musieli faktycznie pojechać w odpowiednie miejsca, czy załatwić to w innej sprawie. I tutaj tego nie mogę zapewnić absolutnie i biorę z tego powodu odpowiedzialność
tego, co mówię.
Ja dziękuję bardzo za to, co pani powiedziała przed chwilą, czego niestety nie powiedziała pani prezes. Otóż właśnie ci ludzie, trzeba powiedzieć to wprost, nie będą mogli, korzystając z tego...
Nie ma takiej możliwości. Umowa, którą podpisaliśmy, jest po prostu czysto zwykłą handlową umową naszą między firmą proponującą te terminale, ale nie przewiduje innych poza tym, co ja wskazałam.
Oczywiście. I jeszcze jest jedna rzecz, że my mówimy cały czas o Czarnym Dolnym, ale problem również jest w Wandowie. I tak jak ja powiedziałem, 80 osób korzysta miesiąc w miesiąc z punktów Czarnym, ale w Wandowie podejrzewam tych ludzi jest więcej. Więcej. I teraz co będzie, kiedy na przykład do Gardei, tutaj do oddziału, zjedzie się 160 czy 200 ludzi? Ja jestem ciekawy, co zrobią panie z banku. Pewnie, że to można powiedzieć, że tak, no my sobie to podzielimy. Poniedziałek przyjeżdża Czarne Dolne, we wtorek Trumieje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale teoria jest teorią, a praktyka jest praktyką, także tak to wygląda.
To ja chyba już w takim razie podziękuję, odpowiedziałam, chyba, że jeszcze jakieś pytanie. Ktoś inny, teraz słucham.
Czy z Państwa Rady ktoś chciałby jeszcze
zadać pytanie w tej sprawie?
Bardzo proszę Panie Wójcie, ale to ja chciałbym podziękować za zabranie głosu Pani Księgowej, Głównej Księgowej z Gminy Spółdzielni. Bardzo proszę Panie Wójcie.
Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, drodzy goście, chciałem również podziękować Pani Dyrektor, Pani Prezes, że przyjechała tutaj do nas, Panią Wiceprezes. Chciałem podziękować Pani Głównej Księgowej z Gminy Spółdzielni Samopomoc w Gardei o te wyjaśnienia. Niemniej apeluję do zarządu i kierownictwa Powiślańskiego Banku Spółdzielczego o rozważenie i pozostawienie jednak tych punktów kasowych w Czarnym Dolnym i Wandowie. Nie będę powtarzał tych argumentów, bo już chyba godzinę na ten temat rozmawiamy, ale najważniejszy ten aspekt, chyba mi się wydaje, że te pieniądze, które są pobierane przez naszych klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. No i już to będzie gwoździem do trumny niektórych, nie tylko sklepów, i będzie bardzo bolesne na pewno, bo mogą te osoby właśnie pojechać z tymi całymi zasiłkami, a są niemałe te zasiłki. Wiemy, że teraz będą jeszcze dodatkowe jakieś tam pieniądze dodatkowe na dzieci. Niemałe pieniądze wypłyną z naszej gminy. I tu jest taka troska również mojej osoby skromnej, ale radnego, radnych, myślę, że sołtysów i mieszkańców, którzy... Pamiętam, jak ten punkt był zakładany. Ta pani już dzisiaj nie żyje, która prosiła o założenie tego punktu. I to było rozpatrzone, był otwarty ten punkt. Nikt nam nie mówił, że jest taka trudna sytuacja, że to już kilka lat trwa. Niemniej apeluję jeszcze raz do zarządu i kierownictwa Powiślańskiego Banku Spółdzielczego Uprzedzenie o rozważenie tego i pozostawienie tych punktów. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby z Państwa zabrać głos? Nie, nie. Wolny wniosek tylko. Ogłaszam 5 minut przerwy. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Bardzo proszę o zajmowanie miejsca. Wznawiamy nasze obrady. Przechodzimy do punktu 4. Interpelacje i wnioski radnych. Bardzo proszę o zgłaszanie interpelacji. Bardzo proszę, radna Stawarz.
Chciałam dokończyć i dziękuję za dyscyplinę. Chciałam poprosić, żeby jeszcze przywieźć tłucznia na kolonie, po prostu wysypać, zostawić, żeby po prostu nasi mieszkańcy mogli sobie uzupełniać, bo deszcz popadał i znowu zaczyna się problem od nowa. Prośba o założenie lustra przy wyjeździe tutaj przy figurce w Cyganach, ponieważ jest tam teraz lokal taki i to jest taka górka, z której się wyjeżdża od szkoły. No i nie zawsze jest to bezpieczeństwo zachowane. Tam nie jeżdżą 50 na godzinę, to gwarantuję. I to się zaraz wyskakuje z tej górki prosto przy tym wyjeździe. Tam może być problem. I proszę o założenie barierki na zakręcie koło kościoła. Co roku, jak jest zima, ktoś tam jest w rowie niejednokrotnie. Może ta barierka w jakiś tam sposób zabezpieczy. Nie, zrób wypadki po prostu. No tak, nie chcielibyśmy, żeby... No tak, no i wspominam jeszcze o pomalowanie pasów, żeby przy szkole i przy kościele. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Nie chcę odpowiadać, bo to...
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakąś interpelację? Nie widzę. Ja chciałbym tutaj złożyć interpelację w sprawie dzikiego wysypiska przy ulicy Piastowskiej. No zostało tam wysypane kilka przyczep gruzu i nie wiem, czy tutaj gmina tutaj pozwoliła jakiemuś mieszkańcowi na złożenie tych śmieci tam właśnie w tym miejscu. No nie wiem, pewno to wszystko się za chwilę wyjaśni. Czy jeszcze macie Państwo jakieś? Bardzo proszę, radny Kowalczyk.
Bo tutaj podczas dyskusji na temat GF-ów była też mowa o osobach starszych i niepełnosprawnych. Kiedyś poruszyliśmy ten temat tego dzwonka. Jest to montowane, tak? O, super, dziękuję, przepraszam.
Dobrze, nie ma więcej interpelacji. Bardzo proszę, panie wójcie.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Interpelacje pani radnej, pani Elżbiety Stawarz. Pomalowanie pasów przy kościele i szkole to oczywiście zgłaszaliśmy. Czekamy cierpliwie. Jeżeli chodzi o barierkę koło kościoła, kiedyś tam był pomysł, żeby zrobić chodnik, to widzimy, że jakby był chodnik, to ci piesi by byli przejechani na pewno. Jeżeli tam wyrzuca tych kierowców, to wydaje mi się, że przy tak ostrym zakręcie i takim niebezpiecznym w ogóle skrzyżowaniu, to wystarczy ostrożności. No, nie idźmy w skrajność, jeździmy po całej Europie, widzimy, jak to wygląda w innych krajach i troszeczkę trzeba samokrytyki i orientacji na drodze. No ja nie rozumiem tego, bo jest oznakowane, że jest skrzyżowanie, że jest miejscowość zabudowana i tak dalej. Będziemy rozmawiać z panem dyrektorem Homą w tej sprawie. Zobaczymy, co się da, co można tam jeszcze zrobić. Jest lustro. Na razie nikt nie wybił tego lustra, dzięki, że tak się dzieje. Jeżeli chodzi o wycinkę tych zakrzaczeń, to zrobiliśmy, bo tam jest, no mieszkają, nie można nawet odśnieżyć było, bo śnieg, te gałęzie, te krzaki powodowały, że nie było gdzie pługiem odrzucić tego śniegu. Blokowało to, to było niebezpieczne w sumie. No i na pewno to będzie dla dobra tych wszystkich Państwa, którzy tam uczęszczacie tą drogą, a przede wszystkim jej mieszkańców. Dojazd do lasu w różnych celach. Jeżeli chodzi o lustro koło figurki w Cyganach, rozumiem, że tam, gdzie się jedzie do Cygańskiej Doliny, to już całkiem jest kuriozum. Na każdym wyjeździe będziemy chyba stawiać te lustra. Ja tam wyjeżdżałem ostatnio w sobotę, w piątek. Zatrzymuję się. Może znak stop postawić tam lepiej. Zatrzymuję się lewa, prawa kilka razy, bo to przy takim wyjeździe to trzeba kilkakrotnie sprawdzić. No i ograniczenie jest w Cyganach, jak mi się wydaje, 50 na godzinę, więc poprosi mi policję, żeby tam może postała troszeczkę. Zobaczyła, co się dzieje w Cyganach. Jeżeli tak szybko jadą od strony szkoły, no to coś nie tak. Niemniej zgłosimy to do starostwa, że jest prośba o postawienie lustra. Chociaż znam przypadki, że nie zawsze lustro oddaje to, co droga, widoczność na drodze. Bo w przypadku opadów, deszczu, śniegu, mgły, no nie zawsze to można się nadziać na pojazdy. Po prostu trzeba ostrożnie się poruszać po drogach. Jeżeli chodzi o tłuczeń, rezerwa, to oczywiście trzeba porozmawiać z panią Sołtys również na te uzupełnienia. I w tej chwili dopiero od dwóch dni takie lekkie przymrozki mamy. To powoduje, że te dziury w drogach się nie powiększają. I tu też apel do mieszkańców, żeby nie robić jakichś tam popisówek. Niektórzy, wiem jak koło mojego domu, już teraz może mniej, bo dorośli już niektórzy, ale te zrywanie takie po nawierzchni powoduje, że w tym miejscu powstaje dziura. Ktoś udowodni, że ma ładne nowe opony. Jeżeli chodzi o pomalowanie pasów przy kościele i szkole, to oczywiście już monitorowaliśmy bardzo długo. Miało być to zrobione przed okresem jesiennym nawet. Nie wiem, czy w tym okresie zimowym te farby, które tam są stosowane, to spełnią swoją rolę, czy to nie będzie wykonane w okresie wiosennym. Być może nie znam się na tym, jak to funkcjonuje, taka farba, czy w jakich tam temperaturach jest to stosowane. Bo to są specjalne farby, że tam za kilka, nie wiem, 20-30 minut i już można praktycznie przejeżdżać i to jest szybko schnące są farby. Jeżeli chodzi o dzikie wysypisko na ulicy Piastowskiej, to ja tutaj poproszę pana Jurka Rutkowskiego. Będziemy musieli to jutro jechać, zmonitorować, sprawdzić, jak tam jest w tym miejscu, to jest czyja to działka, na której to działce trzeba zlustrować przede wszystkim. Ale dziękuję za taką uwagę i bo przecież gruz to można oddać, rozdrobnić go i później przeznaczyć na utwardzenie naszych dróg. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy teren jest, tutaj pan Jurek wie, w którym to jest miejscu. Zawsze zresztą tam prędzej tam takie było tam ciche przyzwolenie gminy, że można tam było jakieś tam śmieci wyrzucać, ale no teraz już przy nowej ustawie no niestety jest to całkowity zakaz pozbywania się nawet i przysłowiowego gruzu. No trzeba go po prostu oddać do wysypiska śmieci. Dobrze, dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6, zapytania sołtysów. Czy państwo sołtysi macie jakieś pytania? Nie widzę, dziękuję bardzo. O, bardzo proszę, sołtys Strumiejek. Albo do mikrofonu, albo do mównicy proszę, tak? Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę od razu, panie kierowniku, co? Bardzo proszę.
Oczywiście ten klucz ja sprawdzę, bo wydałem polecenie, żeby dorobić i przekazać panu. Sprawdzę to, dlaczego nic nie zostało jeszcze przekazane. Natomiast powiedzmy niektóre prace, które są związane z takimi powiedzmy kosmetycznymi kwestiamy, przesuwamy trochę na ten okres późniejszy, ze względu na to, że w tym okresie powiedzmy budowlano-montażowym realizujemy więcej tych takich inwestycji, które przynoszą nam też powiedzmy jakiś dochód. Natomiast te dwie kwestie jako porządkowe postaram się, żeby tutaj w ciągu powiedzmy jeszcze najbliższych 2 tygodni były załatwione.
Dobrze, dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 8. Przygotowanie do okresu zimowego 2015-2016. Dróg w gminie. Bardzo proszę pana Kostkowskiego.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. Ja może jestem jedno zdanie w sprawie wyjaśnienia tego dzikiego wysypiska przy tej ulicy Piastowskiej. Tam znajduje się tabliczka, która mówi o zakazie wysypywania odpadów. I oczywiście my zezwalaliśmy nieraz, jeżeli ktoś do nas się zwrócił o wysypanie, ale to tylko chodziło o jakiś grunt taki, jeżeli był wykopywany jakiś rób, czy jakaś tam niwelacja terenu, to takie pozwalaliśmy na takie dostarczenie materiału, ale inne rzeczy tam nie były przywożone za naszym pozwoleniem. W tej chwili to ktoś tam, no oprócz tej ziemi, bo widać, że to jest zmieszane, przywiózł jakiś gruz. Także to było bez naszej wiadomości, także no zgłosimy na policję, że no po prostu ktoś przywiózł, a nie powinien tego zrobić. Tyle co do tego wysypiska. Informacja o przygotowaniu do okresu zimowego 2015-2016 w gminie Gardeja. Na terenie gminy Gardeja obecnie mamy 154 km dróg publicznych, to jest dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz około 396 km dróg wewnętrznych. To są drogi dojazdowe do gruntów rolnych, leśnych i osiedli mieszkaniowych. Za zimowe utrzymanie dróg publicznych w gminie Gardeja odpowiedzialni są dla drogi krajowej obwód drogowy Kwizny ulica Owca 2, dla dróg wojewódzkich rejon dróg wojewódzkich w Sztumie i tu na terenie naszej gminy mamy 3 takie drogi. To jest droga Prabuty-Trumieje-Sobiewola, droga Gardeja-Trumieje i trzecia droga wojewódzka to jest Gardeja-Stadlinki-Kwizyn. Dla dróg powiatowych za utrzymanie jest odpowiedzialny starosta powiatu w Kwizynie i tu dróg mamy 15. Dla dróg gminnych odpowiedzialny za utrzymanie jest wójt gminy Gardeja i tu takich dróg u nas jest 22. Oprócz tego też utrzymujemy te drogi wewnętrzne, które wcześniej powiedziałem, że jest takich dróg około 396 km. Wszystkie drogi gminne i wewnętrzne w naszej gminie podzielone są na 9 rejonów. Każdy rejon obsługiwany jest przez jednego wykonawcę. Z każdym wykonawcą zostało podpisane zlecenie na wykonywanie prac sprzętem mechanicznym w okresie zimowym 2015-2016. Prace wykonywane są na polecenie sołtysów wsi lub pracowników urzędu gminy w Gardei. Karty drogowe wykonywanych prac muszą być podpisane przez sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wsi, w której była wykonywana usługa. Teraz jeżeli chodzi o informację o tym utrzymaniu, to została ona przekazana do wszystkich sołectw. Tak samo zostały wysłane te informacje do zakładów pracy na terenie gminy Gardeja, szkół i po prostu jest udostępniona na naszej stronie internetowej. Oprócz tego w tej chwili mamy już rozwieziony piasek, który będzie można wykorzystywać do tego zimowego utrzymania. I jeżeli są jeszcze jakieś potrzeby, co są gdzieś, widzą jakąś potrzebę, żeby jeszcze gdzieś dowieźć, to proszę zgłosić, to w najbliższym czasie jeszcze dowieziemy. Tyle to w takim skrócie telegraficznym by było odnośnie tego utrzymania, jakie mamy tu przygotowane na sezon 2015-2016. Może jakieś pytania, co proszę?
Dziękuję bardzo. Przepraszam bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania? Państwo Sołtysi? Wszystko jasne? Dobrze, dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały i podpunkt A. Sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków do oczyszczalni na terenie gminy Gardeja. Uchwała numer 15/2015 Rady Gminy Gardeja z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na 2016 rok na zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków do oczyszczalni na terenie gminy Gardeja. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy uchwala, co następuje. Są tutaj przedstawione Państwu nowe taryfy. Nie będę czytał tego projektu uchwały. Proszę, przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Tak, tak. Na samej górze po prawej stronie macie taką jakby trójkącik, który tam wam migał, bo faktycznie był tu problem z internetem. Wi-Fi, na Wi-Fi trzeba nacisnąć. Proszę. No, nie wiadomo, co panie mieli coś tutaj z internetem, nie tak, być może, a to być może jakieś noce. Czy już, czy wszyscy Państwo zagłosowaliście już? Poczekamy chwilkę. Był problem, bo ja też nie mogłem otworzyć faktycznie plików. Tak, Panie Darku, już? Panie Dariuszu, tam trzeba rozwinąć i nacisnąć na tak, na Wi-Fi, jeszcze nic nie. Spróbuj jeszcze raz. Na głosowanie naciśnijcie. Aha. Tak? Okej, okay. A tutaj... Panie Sławku, proszę tam nacisnąć na głosowanie, tak? A włącza się? No włącza się, on będzie się włączał, jeżeli tutaj na tym Wi-Fi się nie... Trzeba włączyć i wyłączyć Wi-Fi. No nic nie pomoże. Nic nie pomoże, jeżeli będzie na nowo włączony i...
Nie, mówię za nowo. Aha. Spróbuję jeszcze raz.
Może rozwinąć się. No, to jest tylko złośliwość rzeczy martwych. Dobrze, drodzy Państwo, nie będziemy tutaj czekać nieskończoność. Ja tutaj akurat coś tam się stało z tabletem radnego Gdańskiego. Po prostu przeprowadzę tutaj głosowanie, a to będzie tylko dotyczyło pana Wędrańskiego. Czy pan jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Pozostałe wyniki są na tablicy głosem. Pani Ewo, proszę zatwierdzić. No, aha, pan Gdański jednak mógł zagłosować przez tablet, bo widać, że tutaj zagłosowany jest na ten, w tablecie. Dobrze, w takim razie ogłaszam wyniki. Za 6. Za 3. Pani Ewo, bardzo proszę tutaj, żeby nie wyręczać państwa radnych. Za 6 głosowało przeciw. 8, jedna osoba się wstrzymała, stwierdzam, iż uchwała nie została podjęta. Przechodzimy do punktu następnego. Uchwała numer 15, /65/2015 Rady Gminy Gardeja z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku w roku 2016. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Oczywiście to musi chwilę potrwać. Kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Piętnastu jest nas. W komplecie jesteśmy. Jest już wszyscy?
Aha.
Tak, bardzo proszę o zatwierdzenie wyników, panie Ewo. Dobrze, ogłaszam wyniki. Za uchwałą głosowało 14 radnych. Proszę? Aha, dobrze, czyli w takim razie jednomyślnie. Dziękuję bardzo. No szkoda, że tu nie mamy informatyka, bo pewno by szybko rozwiązał ten problem, no ale trudno.
Uchwała nr 15, łamane na 66, łamane na 2015 Rady Gminy Gardeja z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości rolny i leśny obowiązujących na terenie gminy Gardeja. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? No jeszcze nie mam. Panie, proszę zatwierdzić wyniki. Pan Rański podniósł rękę, także wiemy, że jest za. Dobrze. Za uchwałą głosowało 15 radnych. Stwierdzam, iż uchwała została podjęta. Uchwała nr 15, łamane na 67, łamane na 2015 Rady Gminy Gardeja z dnia 25 listopada 2015 roku o zmianie uchwały nr 10, łamane na 45, łamane na 2015 Rady Gminy Gardeja z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? A panie, zatwierdzono jest, ok. Zagłosowało 15 radnych, stwierdzam, iż uchwała została podjęta. Uchwała nr 15, łamane na 68, łamane na 2015 Rady Gminy Gardeja z dnia 25 listopada 2015 roku o zmianie uchwały nr 5, łamane na 15, łamane na 2014 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gardeja na 2015 rok. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Pan Sławek cały czas ma duże problemy. Dobrze. Za uchwałą głosowało 14 radnych. Jeden radny się wstrzymał. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół jest jak zawsze do wglądu. Wszyscy radni mogli się z nim zapoznać. W takim razie przechodzimy do przyjęcia tego protokołu. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za protokołem głosowało 15 radnych. Stwierdzam, iż protokół został przyjęty. I przechodzimy do punktu 11. Zapytania i wolne wnioski. Tutaj bardzo proszę, radny Wiśniow.
Ja bym chciał tutaj poprosić pana Jurka Rózkowskiego o protokół z realizacji tych uwag, które mieliśmy na Komisji Objazdowej Rolnictwa, jakie wnioski i uwagi i mieliśmy tam, każdy z radnych coś zgłaszał i chciałem się dowiedzieć, czy coś zostało zrealizowane i w tym momencie chciałbym pochwalić tutaj i podziękować panu kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej, gdzie mieliśmy też audyt w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i wszystkie wnioski, które zostały tam zgłoszone, zostały mi wysłane na maila, jak zostały zrealizowane. Także chciałbym podziękować. Jest to fajna forma kontaktu. I chciałbym jeszcze, korzystając już, że jestem przy głosie, zaprosić wszystkich mieszkańców, bo dostaliśmy tutaj od pani asystent Okulnik z audytem w sprawie zebrania. dotyczącego oświetlenia w sołectwie Otłowiec, ale może nie wszyscy czytają, więc niektórzy oglądają nas w telewizji. Chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców 3 grudnia, to jest czwartek, na godzinę 17 do szkoły podstawowej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jest pan? Bardzo proszę, radny Szyrzyński.
Ja mam takie pytanie do pani radnej Bożeny w sprawie tego skrzyżowania w Krzykosach Szczepkowo. Czy jest sprawa wyjaśniona, czy nie? Jeżeli tak, to uzasadnienie, że dlaczego to skrzyżowanie tak wygląda, a nie inaczej.
Ale proszę jaśnij, bo nie bardzo zrozumiałam.
No pytałem kiedyś o to skrzyżowanie właśnie Krzykosy Szczepkowo.
Ale to nie tam rozmawiamy z panem, panie radny.
No, ale no i...
nie było możliwości. Jakoś się minęliśmy. Odnośnie tego skrzyżowania nie wiem.
Dziękuję.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jest państwo radnych? Bardzo proszę, radny Kowalczyk.
Ja mam takie pytanie. Otóż jakiś czas temu w Urzędzie Gminy zostało zebranie zwołane sołtysów i tam były zbierane listy, tak? Zdaje się, i takie pismo wyszło grupy inicjatywnej, tak? Chciałem zapytać się, kto jest autorem tego pisma przede wszystkim, bo tu nikt się pod tym nie podpisał oficjalnie. Nie wiem, czy to jest jedno jakby pytanie, nie wiem, czy do pana sekretarza, czy do pani asystent. I to pismo trafiło też w moje ręce i powiem szczerze, że jak najbardziej uważam, że pytać należy mieszkańców. To jest oczywiste. Nie wiem, czy państwo byliście, była ostatnia sesja doraźna, na której wyraźnie chyba widać, że ta grupa radnych z tej doraźnej komisji no nie wyraziła żadnej zgody na to, co zaproponował samorząd miasta. My tutaj ustanowiliśmy stanowisko, określając pewną kwotę, która nas jakby w pewnym sensie mogła zadowalać. I wydawało mi się, że dopiero po ustaleniu pewnych, po uzyskaniu odpowiedzi od Urzędu Miejskiego czy Urzędników Miejskich, moglibyśmy zapytać wtedy mieszkańców, mając informacje z jednej i z drugiej strony. Wydaje mi się, że nie. Teraz pozwoli pan, bo chciałbym się do tego pisma odnieść. Uważam, że jeżeli takie pismo trafia, no dlatego nie wiem, dlaczego ktoś się podpisał, bo jeżeli ja bym się po tym podpisał, to chciałbym, żeby to była prawda. Tutaj sobie kłamstwo. Na początku naszych spotkań w ogóle była jakby wyłączona kwestia tych 15 hektarów. To było, możecie państwo sprawdzić sobie w internecie. Było powiedziane wyraźnie, że tego tematu nie będziemy poruszali. Tu jest o tym mowa w tym piśmie. Mowa też jest o drastycznym obniżeniu dochodów gminy Gardeja. Jeżeli tak o tym mówimy, to chciałbym spytać, jaki to jest wymiar podatkowy i jakie to są te stracone pieniądze. Tu będę może odwołał się do kilku zdań. Napisane jest też o tym, że chcemy, żeby każdy mieszkaniec wiedział, o co tak naprawdę chodzi. Wydaje mi się, że jeżeli chcemy wiedzieć, żeby każdy mieszkaniec wiedział, o co tak naprawdę chodzi, to trzeba im przedstawić rzetelną prawdę. Kolejne takie zdanie dosyć ciekawe. Tu jest mowa o tym, że łudzi się mieszkańców tym, że na tych terenach powstaną fabryki zatrudniające setki mieszkańców gminy. Mówi się też o tym dalej, że fabryki graniczące z gminą Gardeja zatrudniają niewielką ilość gminy Gardeja i dlatego mamy tam tak wielkie bezrobocie, to jest główny powód. W mojej ocenie to, że ktoś pracuje w mieście Kwidzynie, to nie wynika z tego, że mieszka w Gardei, Sadlinka, Kryjewie czy też w innej miejscowości, tylko z jego doświadczenia, kwalifikacji, czego dowodem jest to, że masa ludzi z innych miejscowości niż gmina Gardeja pracuje i w naszej gminie. I jest odwrotnie. I chyba żadna z tych firm, nie wiem, czy to jest Jabi, czy różne inne, nie blokowała komukolwiek miejsca pracy tylko dlatego, że jest z gminy Gardeja. I to jest błędny totalnie argument. A to, że mamy wysokie bezrobocie, wydaje mi się, że to jest, głównym powodem jest to, że przez blisko 25 lat państwo polskie zapomniało o tym, żeby pomóc ludziom, którzy pracowali w byłych PGR-ach, odpowiednio ich przekwalifikować i ten problem został pozostawiony samorządom. Przede wszystkim cierpią na tym mieszkańcy i te osoby, przez to, że nie mogą poradzić sobie w dzisiejszych czasach. Też tu jest takie stwierdzenie, że część obecnej rady nie porusza kwestii i nie rozważa finansowej rekompensaty za utracone grunty. Przejrzyjcie państwo sobie w internecie te strony. Na pierwszym spotkaniu był pan wójt, później była pani asystent. Wyraźnie była mowa o tym, że taka możliwość jest rozważana. Zresztą pan wójt w swojej wypowiedzi, to jest 10 września, nawet pozwoliłem sobie sprawdzić to, bo nie byłem pewny, w 30 minucie tej sesji powiedział, że jeżeli miałoby być do jakiegoś konsensusu, to byłoby, żeby to poszło w kwestii albo oddania tych ziem, albo rekompensaty za zwrócone grunty. I my cały czas taką wolę wykazywaliśmy i nadal wykazujemy. Natomiast tu jest napisane, że tak w ogóle nie jest i że pan pójdzie z zupełnie przeciwnym negocjacjom i rozwiązaniom. Wydaje mi się, że pan wójt nie powinien się z tą kwestią zgodzić, bo z tego, co słyszałem, pan wójt w jakimś tam stopniu chciał rozmawiać i negocjować. To też jest dosyć kłamliwe i wydaje mi się, że no nie powinno tak się tego zostawiać. Takie pytanie oczywiście powinno trafić do mieszkańców, takie pismo jak najbardziej, ale po poznaniu oferty dwóch stron. I wydaje mi się, że to było trochę uprzedzone i poprowadzone trochę niewłaściwie. Jeżeli proszę, to może jakoś ustosunkowanie się do tego.
Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy pani asystent, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście. No nie zamierzaliśmy dzisiaj na sesji mówić o wątkach, ale jak jesteśmy wywołani do tablicy, to powiem tak. Rzeczywiście jest podpis grupy inicjatywnej. Ja między innymi jestem członkiem tej grupy z imienia i z nazwiska. Nie jako asystent wójta, ale jako wieloletni samorządowiec. Nie ukrywamy się, byliśmy też na zebraniach w wątkach, mówiliśmy, jaki jest skład, także może błąd, że nie było tam podpisów, ale jest to jawne. W skład grupy inicjatywnej wchodzą część obecnej rady, byli radni, byli sołtysi, obecni sołtysi i powiedziałabym, że po prostu ludzie społecznicy. Także nie jesteśmy ani nimowi, nie chowamy głowy w piasek. I teraz jeżeli chodzi o działania, panie radny, to powiem tak. Dzisiaj można się tłumaczyć wiele stron. Nie będę oceniać rady, ani działań tej rady. Od tego są mieszkańcy i wyborcy. Natomiast grupa inicjatywna zaczęła działać dlatego, i my powiedzieliśmy dlatego, list otwarty, bo taką formą jest to pismo, nie zawiera żadnego kłamstwa, panie radny. Żadnego. I tutaj mogę z panem polemizować, ale myślę, że czas i miejsce nie jest na tej sesji. Jeżeli pan chce, proszę bardzo. Czytając pismo, każdy może mieć różne odczucia. Natomiast staraliśmy się napisać ten list, nikogo nie obrażając, i musi pan przyznać rację nam, że nikogo nie obrażaliśmy, nikogo nie ocenialiśmy. Powiedzieliśmy, że ocenę działań takiego organu, jakim jest Rada i pana wójta, ocenią mieszkańcy i historię. I myślę, że taka ocena już się dokonuje. Kwestia, dlaczego ta grupa zaczęła działać, to panie radny, jeżeli chodzi o procedury, to my je doskonale znamy. To, co było nam wiadomo i to do tej pory, to było, że w czerwcu zostaliśmy zawiadomieni, że taka komisja powstanie. Ona powstała, w drodze uchwały taką komisję Rada powołała i ona pracowała. I piszemy też o tym w liście otwartym, że obrady tej komisji możemy obejrzeć w internecie. Dalej, jeżeli chodzi... I teraz tak, ciężko mi jest też ustosunkować się, bo pan tutaj wiele rzeczy mówi, musielibyśmy właściwie zdanie po zdaniu interpretować. Proszę pana, wniosek burmistrza Krzysztof Jaka opiewał na dwie części. I my się opieraliśmy na wniosku, który wpłynął na ręce pana przewodniczącego i wójta. To było te 41 z kawałkiem plus 15 z kawałkiem prywatnego inwestora. I myśmy się na tej podstawie opierali, proszę pana, że wniosek nie dotyczył 41. Wniosek jest dostępny, jawny. W związku z tym zsumowanie tej części. Teraz drastyczne obniżenie dochodów. Oczywiście, że to jest parafraza, bo w tej chwili nie wpływa złotówka. Zresztą o wielu kwestiach, które pan radny poruszał lub zarzucał w grupie inicjatywnej, że ten list nie zawiera, oczywiście, że w tej chwili nie płyną żadne podatki, bo takie jest prawo, że samorząd nie płaci samorządowi. Natomiast w perspektywie czasu, jeżeli naprawdę by miało się coś stać na tym terenie, to chyba jakieś podatki będą. W tej kwestii okazuje się według naszej oceny, że to jest najlepszy grunt inwestycyjny, jaki gmina Gardeja w swoich granicach administracyjnych posiada. Co jest tam kłamstwem? Nie wiem. Staraliśmy się otworzyć dokumenty, które są segregatorach Urzędu Gminy i powiem tak. Teraz kwestia bezrobocia. Oczywiście to są znów kwestie formalne. My tutaj możemy się znowu przerzucać argumentami. Oczywiście, że to, że jest tak, a nie inaczej, to nie jest kwestią bezrobocia. Ale panie radny, nie ma monopolu, że jeżeli przesuniemy granicę w tą czy w tą, to nagle Żabil będzie zatrudniał najwięcej. Jeżeli pan by sięgnął do statystyk fabryk, to okazuje się, że w tych fabrykach procentowo najmniej pracowników pracuje z gminy Gardeja. I zgadzam się z panem. Pracodawca nie patrzy na zameldowanie, pracodawca patrzy na fachowość, może są bardziej przebojowi ludzie z innej gminy. No nie chciałabym tu robić jakichś analiz jakichś gospodarczych. Rzeczywiście pracuje w różnych fabrykach to jest, ale jakbyśmy zsumowali z gminy Gardeja. Pracuje. Ja nie mówię, że to, że fabryki nie zatrudniają jest jedynym jakimś ważnym, najważniejszym argumentem bezrobocia. I powiem, że nie chciałabym tu Państwa zanudzać, bo będziemy się tutaj nawzajem przerzucać. W każdym razie, panie radny, my tylko grupa inicjatywna miała za zadanie jednej rzeczy. Szanuję radę, bo sama byłem radną. Wasze kompetencje, wasze zaangażowanie. Natomiast zabrakło nam jednej rzeczy. Że w tak ważnej kwestii zabrakło głosu mieszkańców. I tam pan teraz powie, że jakbyście wynegocjowali albo odstąpili, to zapytacie mieszkańców. Obawialiśmy się, że niestety nie, bo te terminy, które zostały podane, to było. Pracujemy do końca grudnia, komisja doraźna do końca roku przedstawia swoje wypracowane zdanie, stanowisko przedstawia Radzie i Rada głosuje. Czy Państwo później zrobilibyście konsultacje? No nie jestem Duchem Świętym. Po prostu zapytaliśmy, chcemy mieć pogląd na tak ważną rzecz, która wraca jak bumerang. Co chwila kwestia Bątek staje. Być może zrobilibyście, nie wiem. Natomiast zbieramy te podpisy spływają i jeżeli Państwa będą interesowały wyniki, wgląd do tych list, żeby nie było podawane znowu z sufitu, jak najbardziej tak, bo tam mieszkańcy mieli klauzulę, że zgadzają się na wpisanie swoich danych osobowych, że będą może te dane przetwarzane w tej kwestii. To tylko tyle. Nie mieliśmy zamiaru ani nikogo urazić, ani nikogo obrazić, natomiast zwykła przyzwoitość, zwykły kodeks wyborczy. Stwierdziliśmy, że należy w tak ważnej kwestii zapytać mieszkańców. I tylko tyle.
Dobrze, dziękuję bardzo. Może ja się tutaj odniosę do tej sprawy. No, drodzy Państwo, że zbieracie podpisy, no to jest nam wiadome. Tylko, że no, ci mieszkańcy, którzy podpisują się, wiele z nich nie wie nawet, co podpisuje, bo radny, który chodzi i zbiera podpisy, mówi, że to jest gmina właścicielem tej działki. Gmina podzieli tą działkę na mniejsze działki i sprzeda to z korzyścią dla siebie. To mówi radny mieszkańcom. Nie, ja pana nie okażam. Pan nie jest radnym. Ale pan nie jest radnym. Ja mówię tego radnego. Tego obecnego radnego. Panie Gołąbek, proszę o... Pan Gołębiecki, bardzo proszę o spokój. Ja mówię o obecnego radnego. Ja nie mówię o byłego radnego. Zaraz jeszcze chwileczkę, bo drodzy Państwo, każdy mówi tutaj o pieniądzach, o podatkach, o rekompensatach i nie wiadomo o czym jeszcze. Każdy, i wójt to mówi, rada to mówi, mieszkańcy to mówią, że każdy chce tutaj mieć jakiś dochód z tej ziemi. Czy to będą przesunięte granice, czy też nie, to bez znaczenia. My zaproponowaliśmy jako komisja doraźna 11,5 miliona złotych, takie jakby rekompensaty właśnie za przesunięcie granic. Ja jestem za tym i tutaj na pewno na tej skali wiele mieszkańców jest również tej samej myśli, że lepiej otrzymać te 11,5 miliona teraz, zainwestować, bo ja nie wiem, jak długo będę żył. A przez załóżmy jeszcze 5-10 lat być może mojego życia będę mógł chodzić twardymi, utwardzonymi drogami. To jest to. A przecież 11,5 miliona, nawet gdyby wpływały tam podatki. Załóżmy, niech to będzie 100 tysięcy złotych. To jest 110 lat, zanim my otrzymamy tą całą kwotę w tych podatkach. Myślę, że tutaj wszyscy na tej sali podzielają to samo zdanie. Wójt zresztą też mówi, że chce mieć dochód z tej ziemi. No i czy to nie jest dochód 11 milionów. No drodzy Państwo, staniemy niedługo przed dylematem i uchwalaniem budżetu. Przecież tam w tym budżecie nic się nie będzie działo, no naprawdę nic. I są zapisy, gdzie są zapisy, no papier wszystko przyjmuje, owszem. Nie będę tu się dużo rozwodził, bo i nie ma sensu, będziemy to mówić na następnej sesji o budżecie. Ale tak naprawdę nic nie będzie tutaj robione, bo już wójt tutaj zapowiedział na komisji, którą mieliśmy w poniedziałek, iż chodnik przy Iławkiej to będzie robiony wtedy i tylko wtedy, gdy tą inwestycję rozpocznie Wojewódzki Zarząd Dróg Wojewódzkich. I nie wiem, jak się z innymi inwestycjami. Dobrze, drodzy Państwo, na pewno protokół z tej komisji zostanie odczytany na grudniowej sesji, czyli sesji odnośnie uchwalania budżetu, tak jak tutaj obliguje uchwała Rady Gminy komisję doraźną. I wtedy te wszystkie problemy tu na pewno, myślę, że wtedy właściwie powinna być ta dyskusja. Może dzisiaj to trochę nawet i przez sześć, nie? Bo też nie wiadomo, czy tutaj komisja nagle jeszcze nie rozpocznie tutaj rozmów z miastem, bo też nie wiadomo przecież. Bardzo proszę, radny Kowalczyk.
Chciałbym tylko odnieść się do tej wypowiedzi. Mówi Pani, że tam nie ma żadnych zakłamań, tak? Czy kłamstw? Przytoczę tekst, który tu jest napisany. Szkoda, że część obecnej Rady, rozumiem, że to jest ta komisja doraźna, tak? Na czele z Panem Przewodniczącym nie poruszają tej kwestii i nie rozważają finansowej rekompensaty za utracone grunty. Proszę, Pan Wójt był na pierwszym spotkaniu, później Pani była mowa o rekompensacie. Zresztą Pan Wójt powiedział, to są słowa. Proszę sobie sprawdzić, 30 minuta 10 września rozmawialiśmy, Pan Wójt mówi, że żąda zwrotu tych wzięć bądź rekompensaty finansowej za utracone grunty. Tak, czyli Pan Wójt w pewnym sensie nie jest przeciwny jakimkolwiek negocjacjom, bo to chyba jest, ale pozwoli Pani, że skończę, ja nie przerwałem Pani, jakimkolwiek negocjacjom i rozwiązaniom. To jest pewne zakowanie. Zresztą to, że Pani mówi, że na przykład tutaj o tym, że jest bezrobocie, że ilość osób niezatrudnionych, to jak ułożymy tekst w piśmie, powoduje to, że ludzie różnie mogą zagłosować. Jeżeli otrzymalibyśmy wyraźną informację od miasta Kwidyna, jakie pieniądze mogą przyznać za rekompensatę, którą, no to są słowa, nie kłamie, to było oświadczenie, które Pan Wójt wydał, które było czytane na kartce, więc chyba było przygotowane kilkokrotnie. Jaką pieniądze mogły za rekompensatę, że za te utracone ziemię, ja nie powiedziałem, że się upieram na to, że tak musi być, ale jaka jest i wtedy należałoby rzeczywiście zapytać mieszkańców. Myślę, że nikt nie chciał tego zrobić inaczej, bo to nie chodzi o to, żeby to zrobić prędko, tylko właściwie. I wtedy należałoby poinformować mieszkańców. Szanowni Państwo, były prowadzone rozmowy, miasto wyraziło zgodę na przesunięcie granic i my również, jeżeli będzie to taka inna kwota, czy Państwo się zgadzacie? I pytanie następne powinno być też do mieszkańców, jak te pieniądze zadysponujemy. Dobrze Pani wie, jak wygląda budżet, to co powiedział Pan Przewodniczący. On jest w opłakanym stanie i nie wiem, czy te wszystkie projekty, które są, przez najbliższe ileś tam lat są w stanie zrealizować, bo nie mamy takich dowodów. Ale powtarzam jeszcze raz, to nie jest tak, że ja uważam, że na siłę należy tę granicę przesunąć, tylko że tak jak podzielam Pana Wójta zdanie. Rekompensata. Naprawdę. Być może nawet 11 milionów to jest za mało.
Dziękuję bardzo. Jeszcze tutaj radny Wiśniak się zgłaszał. Bardzo proszę.
Też bym chciał odnieść się do tej wypowiedzi Pani asystent. Mi zabrakło Pani asystent jednego i kolejności. Myślę, że najpierw powinna być współpraca urzędu z komisją, a później zapytanie do mieszkańców. I tutaj, tak jak Pani mówi, ten list został wystosowany właśnie z grupą radnych, gdzie od samego początku mówiliście o tym, że nie, nie, nie i nie. Później Pan Wójt, tak jak tutaj Łukasz przytacza, w pewnym momencie powiedział, że mogłaby być jakaś rekompensata, ale nie. Ja uważam, że miasto się zgłosiło, mogliśmy porozmawiać. Ja tutaj zgłaszałem pomysł tego, żeby niekoniecznie była to kwota rekompensaty, mogła być to kwota współpracy, czyli jakiegoś procentowego udziału w uzbrojeniu tych działek. Myślę, że dobry gospodarz mieni się tym, że próbuje swoje ziemie zagospodarować, a tłumacząc tym, że my ich nie oddamy, oni tam nic nie zrobią, to nic z tego nie będziemy mieli. Jak ktoś sprzedaje działkę pod dom, to nie ceni jej z wartością domu, tylko z wartością działki. Myślę, że ta kwota 11,5 milionów i 11,5 miliona to była kwota za tą działkę, która tam stoi, a nie za to, co tam może powstać. ale mogliśmy zażądać więcej, mogliśmy porozmawiać o tym, co, do czego namawiałem, że mogliśmy wystosować na przykład 70-30% wkładu i 70-30% podziału zysków z podatku. Było różnych form, ale nie chcieliście rozmawiać, a teraz wychodzicie z pismem i macie pretensje do kogoś, że ktoś chciał rozmawiać. Ja myślę, że to jest troszeczkę nie fair, bo w tym momencie ja jako radny mocno zastanowię się nad tym, żeby brać udział w jakichkolwiek komisjach albo w jakichkolwiek innych formach dyskusji, bo zawsze się znajdzie grupa, która wystosuje jakieś pismo, puści je w eter i będzie robić wodę ludziom z mózgu. Nie jest tu naprawdę powiedziane tak, jak było i ta sprawa też nie jest załatwiona tak, jak powinna być. Zaczęliśmy źle. Myślę, że wyciągniemy wnioski na przyszłość, bo zaczęliśmy całkiem od drugiej strony, od sporu sami w sobie. A przyszli obcy i zaraz się z nas śmieją, bo kłócimy się urząd, rada. Bez sensu. Zamiast siąść, ustalić jakieś stanowisko, ewentualnie przedstawić nam jakąś formę swojej wizji, czyli ze strony urzędu, tak jak pytałem pana wójta, czy stać nas na wszystkie formy realizacji projektów, jakie mamy, bo ja zawsze powtarzam, że jeśli coś się sprzedaje, to sprzedaje się po coś, po to, żeby mieć pieniądze. Jeśli ja chcę sprzedać coś, no to znaczy, że chcę gdzieś te pieniądze zainwestować. I pan wójt mi powiedział, że stać nas na wszystko, co mamy. I ja trzymam go za słowo. Dlatego nie opierałem się przy tym, żeby negocjować niżej, targować się. Myślę, że wyczerpałem już głos. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie instytut.
Jakby w kwestii wypowiedzi jeszcze chciałam uzupełnić panią Łukaszu, bo nie umknęło mi. Po pierwsze, rzeczywiście było spotkanie sołtysów. Ono było w kwestiach organizacyjnych i na koniec są zresztą, można zapytać, zaproponowaliśmy, poprosiliśmy, że są przedstawicielem sołec, czy wspomogą nas w takiej akcji. To było dobrowolne. Ja jeszcze dwu czy trzykrotnie powtarzałam, że absolutnie nikt nie jest zmuszany albo że będzie cokolwiek. I ci, którzy chcieli iść do swoich mieszkańców i zapytać, zrobili to z własnej inicjatywy, na naszą prośbę, to się zgadza. Natomiast nikt nie był zmuszany, było kilku sołtysów. Jeden wyszedł, inny nie wziął i nikt z tego powodu nie powiedział złego słowa. To jakby w pierwszej kwestii. W kwestii drugiej, panie przewodniczący, jak kto pracuje w terenie, to pierwszy raz słyszę takie uwagi. Natomiast założenia były jedno. Do każdej listy podpięte jest pismo. Pisma było tyle, że można było to spokojnie zostawić. Byli ludzie uczulani, że nie wolno na siłę, nie wolno po przeczytaniu, proszę. Natomiast jak są zarzuty do konkretnej osoby, to proszę pytać konkretną osobę. Do każdej listy pismo. I tylko w tej kwestii. I teraz ja się odniosę, co do kwestii pana wójta, to myślę, że sam odpowie. Natomiast grupa inicjatywna też z panem wójtem rozmawiała. Myślę, że to chyba jest jakiś błąd w przekazie, bo od samego początku zresztą przesłuchałam pierwsze posiedzenie, na którym nie uczestniczyłam, wypowiedź pana wójta. Zainteresowały mnie wpisy, że wstydzimy się takiego wójta, wstydzimy się takiego włodarza, więc te wpisy na innej stronie internetowej zaintrygowały mnie i ja po prostu weszłam na ten przekaz internetowy i obejrzałam. Nie widziałam nic szokującego w zachowaniu wójta, natomiast rzeczywiście odmienne stanowisko od części rady i wtedy pan wójt wyraźnie powiedział, że absolutnie nie myśli w kwestiach negocjacji. Jeżeli chodzi o odszkodowanie, to co też pan, panie Łukaszu, powiedział, pan był takim radnym, ja uczestniczyłam w imieniu pana wójta, bo nie mógł służbowo, że może rekompensata, ale za te 167 hektarów. Dlatego tu jest chyba jest zły przekaz. Natomiast kwestie, proszę państwa, staraliśmy się i teraz tak, możecie mówić wiele. Ja już trzykrotnie przeżyłam próby, w cudzysłowie, przejęcia gruntów Bątek i kolejność, panie Łukaszu, była zupełnie inna. Najpierw zaczynało się od rozmowy z mieszkańcami. Jeżeli państwo nie stoi na przeszkodzie, to co powiedział pan przewodniczący, Komisja formalnie została powołana, formalnie nierozwiązana. Ona dalej pracuje, nie ma raportu. Pracujcie swoim tokiem, takim, jakim zamierzaliście. Jeżeli tak jest, to cześć i chwała, że zamierzacie wypracować jakieś tam stanowisko i podać to ludziom w momencie konsultacji. Nie stoi na przeszkodzie. Po prostu my robimy dalej swoje, państwo róbcie swoje. I to się, prawda, ja się po raz pierwszy z panami zgodzę. Robicie ludziom wodę z mózgu. Robicie ludziom wodę z mózgu. Tacy jesteście kochani i dobrzy, tak chcecie dobra tej gminy. A my tacy bebe. Zgadzam się, panie radny Wiśnio, że należało najpierw wypracować, nawet w ciężkich dyskusjach, negocjacjach, stanowisko wspólne urzędu, wójta gminy, radnych i dopiero, bo mieszkańcy, ja nie chciałam tego mówić, ale powiem głośno. Mieszkańcy zapytali, nas pytają, kto upoważnił radnych do takich rozmów? I nie chodzi o kwestie formalne i prawa państwa. Nie chodzi o to, bo macie mechanizmy, macie, prawne macie, ale jeszcze są mieszkańcy i tyle. Jeżeli zamierzacie pracować tak, jak mówicie, że będziecie konsultować, to tylko godne pochwalenia. Nic więcej.
Dobrze, dziękuję bardzo. Radny Szczeciński, bardzo proszę.
Tutaj padło słowo pana przewodniczącego, że jakiś radny. Ja bym chciał wiedzieć kto, bo ja mówię, byłem szczerze zaangażowany, jestem w zbieranie podpisów, chciałbym wiedzieć.
No, nie ma żadnego problemu. Ja nie muszę tego ukrywać. To był pan, panie radny Szczeciński. No, to bardzo proszę. Bardzo proszę, radny Wiśniach.
Panie asystent, tylko w kwestii tego, że pani mówi, że najpierw powinniśmy zapytać mieszkańców tylko o to. Zastanawiam się, o co mieliśmy zapytać mieszkańców, skoro nie wiedzieliśmy, jakie stanowisko w ogóle, w jakiej formie mieliśmy to zapytać, o co mieliśmy zapytać mieszkańców. Może mogliśmy najpierw zapytać mieszkańców o to, czy rozmawiać z Kwidynem, a później zapytać mieszkańców, czy zaproponować 11 czy 20, a później zapytać mieszkańców, czy się na to zgadzają. No zastanawiam się. Ja uważam, że najpierw trzeba było wypracować jakieś stanowisko razem. Cały czas będę powtarzał i to mówiłem za każdym razem, żebyśmy działali razem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan wójt tutaj zgłaszał aktę, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, no myślę, że ten temat powinien być dzisiaj chyba krótko zakończony. Wiem, że panie przewodniczący, że nie jestem z pana bajki. Pisze pan różne bzdury na swoich tam stronach, forach. Obraża pan majestat wójta. Nie jako Kazimierza Kwiatkowskiego. No i ten pana teraz ironiczny uśmiech o wszystkim świadczy. Tylko dziwię się radny niektórym, że przystępują do tego i akceptują. Przecież tak my mamy pracować, my mamy być służyć. Służyć mamy mieszkańcom, a nie załatwiać jakieś, nie wiem, porachunki, jakieś sprawy. Trudno mi w to określić. Budżet naszej gminy jest w bardzo dobrym stanie. Jeżeli ktoś twierdzi, że jest złym, pan przewodniczący od kilku lat już przecież, nawet głosował kiedyś przeciwko, później pojechał jakąś tam wstęgę przecinał. I proszę państwa, to nie chodzi o to. My jesteśmy powołani dla mieszkańców, dla naszej gminy. A tych mieszkańców przybywa z innych gmin, bo oni uważają, że tu jest fajna władza. Myślę, że fajna rada i tutaj jest dobrze mieszkać. Dbamy o nich, dbamy o drogi, dbamy o różne sprawy infrastrukturalne, żeby im się jak najlepiej mieszkało. A teraz przekomarzanie się, że ktoś powiedział, tak, ja nie mówiłem o tych gruntach, o tych 41 hektarach, tylko mówiłem o 167 hektarach i 61 arów. Tu zadośćuczynienie dla gruntów poszpitalne, w cudzysłowie. Tam, gdzie szpital miał stać. Może młodsi jesteście, to nie pamiętacie, ale ja pamiętam. Jeszcze przejeżdżałem koło tych gruntów i wierzyłem, że ten szpital tam powstanie. Niestety nie powstał. I o te grunty, o to zadośćuczynienie my chcemy. Ja, jako wójt. I proszę państwa, nie powtarzajcie bzdur, że budżet regionalnego obrachunkowa niedługo przyśle nam opinię dotyczącą budżetu. I po co taką złą opinię o naszej gminie mówicie? Że my nie damy rady. Do tej pory 5 lat wykonywaliśmy wszystkie zadania prawie, które były nałożone, uchwalone. I to widać.
tego nikt mi nie odbierze i tej radzie, która była przedtem. I uważam, że tej obecnej również. Wierzę głęboko, że w końcu się radni niektórzy obudzą i będą głosować za rozwojem gminy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja tu się chcę odnieść do kwestii, panie wójcie. Jeżeli pan się czuje obrażony w jakiś tam sposób, proszę dochodzić swoich praw przed sądem. Tak? To jest jedno. A po drugie, budżet, który tutaj pan zaproponował Radzie, ja się bardzo cieszę, że to jest taki budżet, bo naprawdę jest dobry budżet do dużych zmian. I na pewno my jako radni prowadzimy te zmiany, bo mamy do tego prawo. Czy ktoś z państwa jeszcze? Bardzo proszę, radny Kowalczyk.
Jedno tylko słowo chciałem powiedzieć. Panie wójcie, byliśmy na jednym spotkaniu i ja mówiłem o tym, że rzeczywiście 167 hektarów, za to rekompensata, za dośćuczynienie. Mówiłem o tym, możecie państwo sobie to odsłuchać, mam nadzieję, że to jest zapisane, że należałoby wyliczyć, jaka była wartość tej ziemi, jaka była siła nabywcza pieniądza, bo oczywistym, że dzisiaj wartość ziemi jest inna niż była 20 lat temu i tak dalej. Po wejściu do Unii Europejskiej ceny ziemi rolnej skoczyły niesamowicie, także tego się nigdy nie da wycenić rzeczywiście. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, jeżeli chodzi o tę ziemię, bo mówimy o 41 hektarach i tamtej dalszej części. Nie żyłem w tamtych czasach, ale tak jak czytam w historii, to skarb państwa tamtę ziemię zabrał, bo to wtedy wojewoda był chyba organem tak skarbu państwa na rzecz szpitala i zabrał. I ja podpiszę się dwoma rękoma, wystosujmy apel do skarbu państwa, żeby oddał nam albo zrekompensował za tamte ziemię, bo walka w tamtej kwestii, w tej chyba nawet z miastem Kidel nie ma żadnego sensu. Agencja Rynku Rolnego sprzedała dała jako prawo pierwokupu, znaczy nie prawo pierwokupu, nie dała prawa pierwokupu w gminie Gardeja tych ziem, tylko po prostu temu, kto da więcej. Oczywistym było, że to przegraliśmy. Zwalczmy w takim razie skarbem państwa za to jako pensatę.
Ja tylko dodam, proszę państwa, że te słowa, które tam pisze pan sobie przewodniczący, niegodne są, żeby pójść do sądu. Dziękuję.
No dobrze, dobrze. Drodzy państwo, z państwa radnych, ktoś jeszcze? Bardzo proszę, Duszyński.
Proszę państwa, ja postaram się bardzo krótko, chociaż nie wiem, czym to wyjdzie, ale krótko. Ja nie chciałem się wypowiadać na temat Bątek, aczkolwiek jest to bardzo ważny problem, ale już tyle tu powiedziano dzisiaj, że chciałbym trochę zmienić temat. A mianowicie taki, że w związku z tym, że z końcem listopada kończy się praca asystentów rodzinnych, to chciałbym w tym miejscu podziękować. I to nie jest z mojej strony jakaś tam przesadna kurtuazja czy podlizywanie się komukolwiek, bo jestem na takim etapie swojego życia, że na szczęście już nie muszę się nikomu podlizywać. Ale chciałbym podziękować pani kierownik GOPS-u i oczywiście pracownikom socjalnym GOPS-u za pomoc, jaką okazywali mi przy wykonywaniu obowiązków właśnie asystenta. Dzięki tej pomocy udało się przynajmniej w części rozwiązać niektóre problemy, z jakimi borykają się właśnie te rodziny, których byłem asystentem. I w związku z tym dziękuję jeszcze raz właśnie pani kierownik i pracownikom socjalnym GOPS-u. Proszę państwa, my nie do końca sobie zdajemy sprawę z tego, ja to nie chciałbym dramatyzować, ale nie do końca sobie zdajemy sprawę z tego, że praca tychże pracowników socjalnych w wielu wypadkach ociera się o tragedie i dramaty tychże rodzin. Przykłady z kilku ostatnich miesięcy, aż nadto jaskrawie o tym przemawiają. Teraz chciałbym się odnieść do kilku kwestiach do radnego Kowalczyka. Otóż, panie radny, ja chciałbym zaapelować do pana, aby pan, i to nie tylko zresztą do pana, bo w ogóle do Komisji Kultury, Oświaty, aby między innymi właśnie pan odwiedził te rodziny, nie po to, żeby kontrolować, ale po to, żeby sprawdzić, w jakich warunkach ci ludzie żyją, jaka była efektywność, jaka jest efektywność pracy tychże asystentów rodzinnych. Bo przypomnę panu, że nie jest pan tylko przewodniczącym Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, ale również i socjalnej. Aczkolwiek odnoszę takie wrażenie, że w ostatnim okresie to jakby pracami komisji kierował ktoś inny niż pan, ale być może, że się mylę. I proszę pana, jeszcze chciałbym się odnieść do dwóch kwestii, niestety też związanych z panem. Otóż na sesji czerwcowej, bodajże to było na sesji czerwcowej, zarzucił mi pan, że mimo, że pobieram świadczenia emerytalne, ryczałt i coś tam jeszcze, no i to, że to, tak powiem, z mojej strony jest nie do końca moralne. Ja nie wiem, czy pan, mówiąc to, to nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę z tego, że strzelił pan sobie, już nie powiem, że w głowę, ale przynajmniej w stopę. Dlaczego? Z prostego powodu. Bo ja nie słyszałem, żeby pan był osobą bezrobotną, nie słyszałem, żeby pan był na jakimś, na zasiłkach śmieciowych, a mimo to ryczałt pan też pobiera. Z tym, że jeszcze pańskie pobory są na pewno wyższe niż moja emerytura. Zresztą ryczałt pana też jest wyższy niż mój. Także jest takie powiedzenie, przyganiał kocią garkowi i tutaj rzeczywiście jakby maluj pasuje do tego, co pan mówił. I jeszcze ostatnia rzecz, żeby nie wydłużać. Otóż jakiś czas pan temu z taką żelazną konsekwencją, wracam do asystentów, z taką żelazną konsekwencją domagał się wyjaśnień na temat zatrudnienia asystentów i ich wynagrodzenia. Skąd wynikają te różnice między wynagrodzeniami poszczególnych asystentów? Otóż proszę pana, ja chcę panu powiedzieć tak, żebym ja wiedział, że ci kandydaci na asystentów, którzy oczywiście spełniają warunki, bo tam trzeba spełnić odpowiednie warunki, są w gorszej sytuacji materialnej niż ja lub są osobami bezrobotnymi, to może pan mi wierzyć lub nie, zresztą mi to średnio w tej chwili obchodzi, ja bym wycofał swoją kandydaturę. I ci ludzie, którzy znają mnie dłużej i lepiej niż pan, wiedzą, że po prostu coś takiego bym zrobił. I proszę pana, jeszcze jedna rzecz. Otóż ja to nie mówię tego z ironią, tylko pan z taką żelazną konsekwencją troszczy się o budżet, niejednokrotnie pan podkreślał, o wydawanie pieniążków naszych, wspólnych. Wszystko się zgadza. Oczywiście ja jestem tutaj za panem. Tylko wie pan co? Akurat w tej kwestii stosuje pan dwa jakiego rodzaju standardy. A wie pan dlaczego? Otóż z prostej przyczyny. Niech pan sobie przypomni te sesje, kiedy głosowaliśmy obniżki dla radnych. Prawda? Przypomnę, że ta 20-złotowa obniżka to była śmieszna obniżka. Ja proponowałem, żeby to było dla radnych 50 zł. Ktoś powie, że to jest niedużo, no ale zawsze więcej, 50 jak 20. Dla przewodniczącego rady 100, a nie 50. Jednak panu wtedy troska o budżet i o wydawanie naszych pieniążków nie towarzyszyła, nie była po drodze, bo zagłosował pan właśnie za tą skandaliczną, śmieszną, no już nie chcę się znęcać nad tą obniżką. Także mówię jeszcze raz, stosuje pan dwojakiego rodzaju standardy i teraz głosując za tak śmieszną tą obniżką, zachował się pan, no delikatnie mówiąc, mało roztropnie. W związku z tym pana opinia, czy pańskie opinie w tych sprawach są niespecjalnie istotne, a przede wszystkim staje się pan mało wiarygodny, proszę pana, bo głosuje pan tak, jak panu tam pasuje. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radna Rybus.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja chciałam wrócić do tej drogi powiatowej, do tego skrzyżowania. Przemyślałam sobie tutaj w międzyczasie, jak to wyglądało na październikowej sesji, nie było, ale na wrześniowej sesji próbowałam, panie Darku, pana poszukać, żeby zapytać się dokładnie, o co chodzi, bo ja nie jechałam tamtędy, więc nie wiedziałam. I rozmawiałam z panią Sołtys na tej wrześniowej sesji i powiedziałam jej, co by musiała zrobić, jeżeli tam są jakieś nieprawidłowości. I nie wiem, czy zwróciła się do pana Chomy, czy nie, bo mnie później dłuższy czas nie było. Ale oczywiście ja się również dowiem i na grudniowej sesji przekażę, jak to wygląda. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radny Kowalczyk.
W odpowiedzi chcę tylko powiedzieć, że pozwolę sobie, no tu było masę, że tak powiem, różnych przytoczonych kwestii, przygotować się innym razem, bo nie jestem w stanie tego wszystkiego, jak to powiem, przypomnieć sobie. Natomiast jeżeli chodzi o, mówił pan tutaj, uchwale obniżającej te diety radnych, to nie przypominam sobie, żeby powstała uchwała, która proponowała niższą obniżkę. Ja też byłem zwolennikiem tego, żeby to obniżyć. Także to jest ta jedna kwestia. Co dochodzi, jeżeli chodzi o asystentów, to wyraźnie wskazałem na początku i do tego też dążyłem z innymi kwestiami, żeby po prostu ogłaszać informacje w Urzędzie Gminy, na stronach. Prosiłem też o to, żeby były wyniki wyboru na dyrektora szkoły,
To jest chyba normalne, prawidłowe działanie, które się wszędzie dzieje, które pojawia się gdzieś tam i przede wszystkim nigdy nie podważałem pracy asystentów. Nie powiedziałem, że to jest praca łatwa, ciężka. Pani radna stawarz doskonale wytłumaczyła mi, skąd wynikają różnice w tych stawkach.
Dziękuję bardzo, bardzo proszę radę.
Tylko ad vocem, otóż oczywiście druga uchwała nie powstała, ale jeszcze raz powtarzam, jeśli, no przecież wiedział pan, za co pan głosuje, prawda? Ja na tej sesji, gdzie było głosowanie, zgłaszałem, że to jest podwyżka praktycznie tam do niczego. I tak mimo to pan zagłosował. Jeśli chodzi o to, że wszelkiego rodzaju konkursy, przyjmowania ludzi do pracy powinny być jawne, transparentne i tak dalej. Ja się oczywiście z panem zgadzam, ale przecież pani kierownik, dokonując naboru, nie robiła tego pod stołem. Zresztą tu kiedyś na sesji była mowa o tym. Zresztą z tego, co pamiętam, proponowała nawet pani przewodniczącej, żeby zgłosiła swój akces. Jednak odzewu nie było, także ja nie uważam, że to było robione gdzieś po cichu i tak dalej. Jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć. Otóż chodzi właśnie o te wynagrodzenia asystentów. Otóż sugerował pan, co prawda wprost tego nie powiedział, ale sugerował pan, że te różnice między wynagrodzeniem asystentów no muszą wynikać z jakichś tam układów, układzików. Otóż tak jak pan tu się przed chwilą powołał na panią radną stawarz, pana sekretarza, panią kierownik, ci ludzie wyjaśnili panu, skąd się biorą te różnice. I ja muszę panu powiedzieć, że ja miałem jedno z najniższych wynagrodzeń. A wynikało to między innymi z tego, że jeden z asystentów ma tych swoich opiekunów za płotem, prawda? A inni muszą jechać na drugi koniec gminy. I tylko te różnice wynikały z tego właśnie powodu. A mówię, pan, no jak powiadam, nie powiedział tego wprost, ale zasugerował, że no, te różnice muszą wynikać z jakichś tam układzików i tak dalej, i tak dalej. Tak to było, panie radny. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radny Kowalczy.
Nie sugerowałem żadnych układzików, tylko chcę stwierdzić. Stwierdziłem tylko wyraźnie, umowy były literalnie identyczne, ale to zostało wyjaśnione, dlaczego były różne stawki. Po prostu.
Dobrze, dziękuję bardzo. Zamykam 15. sesję Rady Gminy. Dziękuję państwu.
Panie przewodniczący, ja przepraszam państwa, ale rzeczywiście tutaj mieszkaniec Głębiecki zgłaszał panu przed sesją, że chce zabrać głos. Pan powiedział, że tak. I jeszcze jedno. Łamie pan w tym momencie regulamin. Dlaczego? Dlatego, że pan nie powinien jednoosobowo decydować o tym, co to było pan. Momencik. Pan nie powinien jednoosobowo decydować o tym, czy komuś głos udzielić, czy nie, bo o tym powinna zagłosować Rada, panie przewodniczący.
Zmieniliśmy właśnie regułami zawód,
zmieniliśmy, panie radny. A dlaczego się pan był? Boi się pan przed tym? Boi się pan tutaj mieszkanie z kim ma prawo wystąpić na sesji?
Zamknąłem 15 sesji Rady.